Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i to będzie pierwszy od bardzo, 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 bardzo dawna odcinek poświęcony tylko i wyłącznie horrorom. No, ewentualnie generalnie kinu grozy i to widać, mam nadzieję, że na pierwszy rzut oka. Ja wyglądam jak ja i Radek też się przygotował, więc jesteśmy przygotowani na taką tematykę. Oczywiście Radek się przeobraża białego człowieka, największe zagrożenie dla ludzkości. Tak,
przepraszam za największego potwora, największego człowieka, po prostu.
Ale o Candymanie za moment. No właśnie, powiem sobie dzisiaj o tych trzech w sumie największych horrorach, jakie się pojawiły w kinach w ostatnim czasie. Przed nami oczywiście jeszcze Last Night in Soho, o którym być może pomówimy też osobno zupełnie. Natomiast zaczniemy na rozgrzewkę od innego filmu, który dopiero nadchodzi, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zgodnie z planem pojawi się 17 grudnia w kinach. Jest to Nightmare Alley, Guillermo del Toro. I to technicznie nie jest horror, to będzie adaptacja książki, która ma być mrocznym thrillerem. I nie wiem, czy kojarzysz może oryginalną książkę, czy oryginalny tutaj ten materiał źródłowy. Ja sobie przeczytam tylko, czym ona jest. I faktycznie brzmi to kompletnie inaczej niż cokolwiek del Toro robił do tej pory. A jednocześnie, jak zobaczy się ten teaser, no to od razu przywodzi na myśl, nie wiem, klimaty jak z Shape of Water, nie? Przez to, że chociażby zdaje się, że operator jest ten sam dokładnie i prawdopodobnie no, to też wpłynęło na to, jak ten teaser wygląda. Generalnie to ma być opowieść o takim mrocznym i dosyć odpychającym świecie tych takich karnawałowych cwaniaczków, ludzi, którzy tam, oszustów, ludzi, którzy próbują zarobić parę groszy, no głównie oszukując innych, ewentualnie manipulując ludźmi. Główną rolę gra Bradley Cooper i on ma grać gościa, który właśnie postanawia zrobić karierę tam i ma się różnych zajęć, od przewidywania przyszłości po czytanie, nie wiem, z linii papilarnych i tak dalej. No by ostatecznie no, ten świat go tak, wiesz, wyżął, przeżuł i wypluł. No, w pozostałych rolach mamy Kate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richarda Jenkinsa, więc w ogóle obsada jest taka,
Ta obsada to jest jakiś kosmos, nie?
No, jak ktoś mi powie, że Oscar nie mają znaczenia, no to wystarczy pokazać tę obsadę i wiadomo, że to dlatego, że to sobie, no myślę, że no, wyrobił renomę między innymi tym Oscarem, aczkolwiek no ja jestem też fanem pewnie też jego poprzedniej produkcji. No, ale jakbyś miał tak powiedzmy bez tego tej całej nadbudowy stwierdzić, jak według ciebie prezentuje się ten teaserek?
Wiesz co, mi się bardzo podoba. W ogóle ten film wziął nas z zaskoczenia, nie? On nie był wcześniej zapowiadany w żaden taki szerszy sposób, nie? A tutaj nagle zaraz ma być premiera i to z taką obsadą, nie? A to jest coś, co mogłeś już, wiesz, dużo wcześniej zapowiadać, teasować, tymi postaciami,
ja pamiętam, nie? Kiedyś, nie wiem, gdzieś dobre...
Tak, ja pamiętam...
Grube parę lat temu była jakaś tam notka, że no ma być taki plan, ale wiadomo ile planów del Toro miał na różne filmy, nie?
No, to swoją drogą, nie? To jak wygląda to jego przygotowanie. Ja się bardzo cieszę, że ten film powstał. Wiesz, mam pewne obawy, jeśli związane ogólnie z passion projectami Guillermo del Toro, bo wiemy jak wyszło w Górach Szaleństwa, wiemy jak wyszedł Hobbit w jego wersji, wiemy nawet jak Chris Pig, nie? Który wyglądał bardzo spoko, ale no fabularnie i ogólnie to nie był zbyt dobry film, nie? Szczególnie, no patrząc przez pryzmat del Toro, jakim on jest twórcą, jak on robi filmy, ale tutaj mi się ten teaser bardzo podobał, ja zupełnie zapomniałem go obejrzeć, nie? Bo on się pojawił gdzieś tam bokiem, nie? Tam gdzieś wtedy w pracy byłem czy coś, nie obejrzałem go i teraz mi mówisz, pogadamy jeszcze o tym, ja mówię, fakt, nie widziałem tego, nie? Odpalam teraz i mówię, wow, to jest ta magia del Toro, nie? Ten budowanie świata, prowadzenie już w zwiastunie razem z tą postacią, widzisz te coraz dziwniejsze rzeczy, coś tam się zaczyna dziać, jakaś tajemnica jest gdzieś ukryta, nie? I to super wygląda i nagle jak masz tą przebitkę na tych wszystkich aktorów, masz tego Willema Dafoe, który gra totalnie Willema Dafoe, siedzi w jakimś deszczu, wiesz, z tą mroczną miną, nie? To jest super i w ogóle bardzo mnie ciekawi też, jak Bradley Cooper się sprawdzi w takiej roli, nie? Bo to jest coś innego, co się aż tak nie każe z Bradleyem Cooperem, wiadomo, że on teraz już jest na innym poziomie, nie? Po A Star Is Born i z tym związanych rzeczach, nie? Jak został twórcą, Oscary, wiadomo, no to jest troszkę na innym poziomie, ale dalej Bradleya Coopera kojarzy się przez ten pryzmat komediowego aktora, tego, wiesz, Silver Lining Playbook, tych rzeczy, nie? Które są takie, wiesz, no bardziej obyczajowe, nie? W tą stronę idą, nie? A tutaj dostajemy rolę, gdzie gra tego detektywa troszkę noirowego. Przypomina przynajmniej w trailerze, ja wiem, że to jest inna postać, ale w trailerze wydaje się taką postacią, nie? Jakiś tam prochowiec, wiesz, i w ogóle bada sprawę, nie? Ale na pierwszy rzut oka wygląda super i no ja jestem strasznym zdziwieniem na del Toro. Jak widzę, że jest jego kolejny film w takim klimacie, wiesz, właśnie, że przypomina bardzo Shape of the Water, no to dawaj mi to, nie? Ja już na grudzień jestem przygotowany.
No, no ten teaser jest o tyle fajny, że on w zasadzie nie mówi ci absolutnie nic o tym, o czym będzie film. Na to będzie czas, jak wyjdzie jakiś pełny zwiastun i pewnie wtedy dostaniemy jakiś zalążek fabuły w materiale. Ale myślę, że on od razu ci pokazuje, jaki jest klimat tego filmu, jaki będzie klimat tego filmu, nie? Jaki styl ma to mieć. I te noirowe skojarzenia się nasuwają od razu. Jednocześnie dalej jest ten świat jest taki bardzo plastyczny i wystylizowany, jak w Shape of Water trochę, nie?
Tak. Bardzo, bardzo taki humanizm z tego bije. Ja już, wiesz, na początku wiem, jak się później się rozwinęło, jak już mamy te sztuczki, te dziwne rzeczy, które się pojawiają, ale sam początek to prawie jak człowiek-słoń, wiesz, że tam ktoś, nie wie, czy to jest człowiek, czy potwór, tak się to ustawia. No ciekawie, jak to będzie rozegrane.
No, a jednocześnie przez to, że to nie jest nie ma być w tym filmie absolutnie żadnych ponadnaturalnych elementów i to Roy zapowiadał. Jednocześnie to jest film, który ma być taki bardzo przyziemny w tym względzie, że ma pokazywać tą mroczną stronę ludzkiej natury. Wszystkie postacie, które mamy poznać, praktycznie mają być raczej odpychające i w różny, w bardzo różny sposób. To jest coś nowego jednak dla Del Toro, nie? Wiadomo, że Shape of Water był taki bardzo baśniowy, nie? To była mroczna, co prawda, ale jednak baśń i wiele takich, a jednocześnie bardzo też romantyczna i sporo takich elementów było w tym filmie. Wcześniej Crimson Peak też, jasne, no, był dosyć mroczną historią, ale z drugiej strony no, przeżył trochę jednak przetworzoną w takim kluczu tych, nie wiem, gotyckich horrorów, nie?
I... Gotyckie horrory, takie dramy telenowelowatej, trochę jak Dark Shadows, nie? To przypomina.
No właśnie. Jeszcze wcześniej był Pacific Rim, jeszcze wcześniej było, nie wiem, byłyby chociażby Hellboye. No mam wrażenie, że trzeba by się cofnąć naprawdę do początków kariery Del Toro jako reżysera, żeby coś takiego bardziej surowego dostać, nie? A i tak tam to zwykle były horrory, gdzie jednak dużą rolę pełniły albo duchy, albo potwory, albo coś w tym guście, nie? Natomiast tutaj tego nie będzie, co cieszy mnie bardzo, bo ja uwielbiam potwory Del Toro i myślę, że w tego typu klimatach jest chyba najlepszym twórcą, jaki jest dostępny. Ale to będzie coś nowego, nie? A myślę, że bardzo fajnie, jak jednak twórca, który już ugruntował swoją pozycję w jakiejś dziedzinie, próbuje innych rzeczy i próbuje czegoś, co będzie jednak trochę poza, tą strefą komfortu, a jednocześnie wciąż wydaje się, że może się w tym odnaleźć. Życzyłbym sobie, nie wiem, dawno temu, żeby, nie wiem, Tim Burton na przykład spróbował dużo wcześniej pójścia w trochę inną stronę, nie? I odejścia troszkę od tych baśniowych klimatów, spróbowania czegoś innego. Fajnie, że Del Toro nie zamyka się w tej takiej szufladce, w której wszyscy go widzą. Nie? Szczególnie po tym Oscarze.
Tak, no Oscar został za najbardziej ludzki film swój, nie? Który ten potwór był głównie jako metafora, nie? Jako coś innego, ale nadal to było właśnie na poziomie tym takiego człowieczeństwa, nie? Czym jest, jak je rozpoznać. I tutaj też widać, że troszkę będzie te wątki pewnie kontynuował, nie? Bo to, no, mamy ten temat przewodni, tak jak mówiłem, nie? Czy to jest człowiek, czy potwór. I to jest bardzo ciekawe. Niech się rozwija, ja bardzo, bardzo czekam na to, jak będzie szedł teraz do przodu Del Toro, nie? Bo widać, że to jest już ten moment, że on nie może dalej trzaskać tych potworów, wiesz, bawić się w Pacific Rim, tylko widać, że u niego też jakąś taką potrzebę chyba, żeby coś nowego zrobić, nie? Oczywiście z tymi narzędziami, które już ma, nie? No bo w tym się najlepiej odnajduje, nie? Ale pokazać coś więcej, nie? I właśnie Shape of the Water było takim popchnięciem, nie? Że ta historia musi iść troszkę w inną stronę i poszła, no i od razu Oscar, wiesz? Ale teraz jest ten trudny moment, nie? Że jednak po tym Oscarze to trzeba się będzie nagimnastykować, żeby znowu być na tym poziomie, nie?
No właśnie mam wrażenie, że te Del Toro ma szansę się sprawdzić tym, bo w sumie tak jak wspomniałeś, już tutaj zupełnie bez żartów, no to wciąż będzie film o potworach mimo wszystko, nie? Jakby patrząc po tym, jak przynajmniej wygląda fabuła książki, a Del Toro mówi, że to ma być ekranizacja książki przede wszystkim, nie remake na przykład poprzedniej ekranizacji, która gdzieś tam miała miejsce wcześniej, no to faktycznie będzie to niejako pokazanie, jakby skupienie się na ludziach, ale jednocześnie wciąż myślę, że operowanie tymi powiedzmy środkami, które już gdzieś tam widzieliśmy w jego twórczości. Także mam wrażenie, że to może być taki fajne znalezienie balansu między robieniem tego coś, co dobrze potrafi, ale jednocześnie nie trzymanie się w kółko dokładnie tych samych środków. Więc super. Ale cały czas liczę, że dostanie w końcu możliwość zrobienia tych swojego Lovecrafta, nie? No bo czeka na to tak dawno. Miejmy nadzieję, że się uda i wyjdzie to lepiej niż nie wiem, z Hobbitem.
Uczysz, nawet ten wariat od Kolorys Przestworzy, ten od Wyspy doktora Moreau już zdążył zrobić swojego Lovecrafta, nawet, nie? Tak, Del Toro dalej czeka.
Tak, natomiast...
Richard... Kurde, jak go się nazywa?
Nie pamiętam. Znaczy, ja tego pana już wyrzuciłem z głowy po tych ostatnich jego wyskokach.
Pan Richard. Pan Richard, pan Dick, tak, to jest
to. Natomiast ten pan już nie nakręcił pewnie niczego,
więc... Starkley. Dobra, wiemy o kogo chodzi, no.
Okej, widzę, że jeszcze sprawdziłem się kogoś, jakie inne najbliższe plany ma Del Toro tak swoją drogą. I widzę, że ma w planach także animowanego, robionego poklatkowo Pinokio. Nie miałem żadnego pojęcia, że wiem, że ma być wersja ta Zemeckisa, zdaje się, która pewnie będzie...
Wszyscy tak się rzucili na Pinokio znowu.
O co chodzi? I to oczywiście nie ma nic wspólnego z Disneyem. Znaczy oczywiście, no Del Toro w sumie współpracuje teraz cały czas z Disneyem, biorąc pod uwagę, że ten chociażby nawet Mir Ali wychodzi w...
Zaraz będzie Pinokio Disneya live action. Poczekajmy jeszcze sekundę.
Nie, no tak, to mówię, do Zemeckis robił
przecież,
nie? No tak,
tak, właśnie tak, tak.
Ale właśnie tak patrzę, że ten poklatkowy nie ma nic wspólnego z Disneyem. Mimo, że właśnie Del Toro co prawda ostatnio współpracuje z Disneyem przy okazji, no do ostatniej jego filmy wydaje Searchlight. A będzie robiony przez Netflixa i dystrybuowany przez Netflixa, więc to będzie poklatkowy, netflixowy... Pinokio, w którym jeszcze palce macza ta wytwórnia Jima Hensona. Więc wygląda to też ciekawie. I też ma świetną obsadę w ogóle, no oczywiście tutaj głosową, z Iwanem McGregorem, Ronem Perlmanem, Tildą Swinton, Christopherem Waltzem, Finnem Wolfhardem, Johnem Turturro, Cate Blanchett. Wow, to ponownie, ile drzwi otwiera Oscar, nie? W tym wypadku. Znaczy, nie nasz Oscar, nie? Ten oczywiście hollywoodzki Oscar. Aczkolwiek nie wiem, może nasz Oscar też otwiera jakieś drzwi, a my o tym nie wiemy, nam nigdy nie otworzył.
No nie wiemy, Oscar nam żadnych drzwi nie otworzył jeszcze, więc może niech się postara szybciej. Ej, ale w ogóle to jest niesamowite, jak wiesz, mamy XXI wiek, futuryzm, nie? Idziemy tutaj, zmiany w technologii w ogóle.
Początkowy kierunek.
Nie, ale właśnie wiesz, wracamy do jedynego androida, kurwa, jakiego znamy, Pinokio. Albo Terminator, albo Pinokio. Kino nie zna innych.
A propos, na pewno był jakiś futurystyczny Pinokio, gdzie Pinokio był robotem, nie?
Ja się dziwię, że nie zrobili, wiesz, Pinokio właśnie w takim naprawdę sztafarzu mega futurystycznym, szczególnie tak, wiesz, z 5, 6, 7 lat temu, jak były te wszystkie pamięci absolutne z Colinem Farrellem, nie? To wtedy był idealny moment, żeby zrobić takiego Pinokia. No też wiemy, że ten, że iRobot i te wszystkie filmy, to wszystkie są jakieś tam, któraś woda po Pinokio, nie? Ale takiego, wiesz, full robo Pinokio, nie? Coś takiego bym zobaczył. Może zobaczymy, bo teraz każdy robi Pinokio. Może Oscar nasz zrobi Pinokio.
W ogóle, nie no, tak patrzę, że ta wersja wydaje się o niebo ciekawszą rzeczą niż ta disneyowska. Znaczy, no ja wiem, że to w ogóle nie jest wysoko zawieszona poprzeczka, biorąc pod uwagę, że Robert Zemeckis ostatnio głównie robi te swoje kukiełki filmowe. Ale to ma być w ogóle jakaś też mroczna wersja tej historii. Co jest spoko, bo Pinokio sam sobie jest mroczny i mam wrażenie, że pójście w to jeszcze bardziej nie przeszkadza mi zupełnie, wręcz przeciwnie. Która ma być w ogóle osadzona w faszystowskich Włoszech lat 30. I Pinokio, który Pinokio ma być generalnie niezbyt przyjemną postacią, przynajmniej na początku.
Benito Pinokio się będzie nazywał.
No. Iwan McGregor będzie świerszczem. Nie, Geppetto będzie David Bradley. Który...
Powinien być taki, wiesz, Iwan McGregor taki, wiesz, po prostu na zielono pomalowany, taki wielki, nie jak świeżo, tylko to było przerażające i tak chodzi jak świeżo się porusza, nie?
Ron Perlman będzie Mangia Fuoco. Okej.
Okay. Zobaczymy.
No, ale to nam się też wpisuje w kolorowy temat. Wiesz co?
Ja jak jeszcze tylko dodam, że jak jest tam wersja Disneya, to jak oni będą musieli ciąć, żeby usunąć te rzeczy, które były w animacji. No. Wiesz, te wszystkie, wiesz, najebany Pinokio na kwasie i ten, o Jezu.
A tu pewnie to wszystko będzie, nie?
Tak, oczywiście.
Więc mam wrażenie, że to się zapowiada o wiele, wiele lepiej. Widzę, że na przykład Christoph Waltz będzie grał Lisa i Kota naraz, więc... Kolejny sprawdzian, myślę, przed tym aktorem. Może być kolejny Oscar. Nie no, nie ma Oscara, zrobił rolę głosowej.
Ma Oscary, za każdą rolę dostanie oddzielnie Oscara.
Kiedy wychodził jeszcze ten Disneyowski? Czy zastanawiam się, na ile one będą walczyć ze sobą w ogóle jakoś w kinach. Chyba nie ma daty ten Disneyowski, bo ten najbliższy wychodzi już jeszcze w tym roku ponoć. Kiedy dokładnie? No nie ma podanej daty, ale ma budżet 35 milionów dolarów, co to miał sporo w sumie, i ma wyjść w tym roku, natomiast ten disneyowski chyba nie ma jeszcze daty. Tym disneyowskim z kolei będzie Tom Hanks i Joseph Gordon-Levitt i Luke Evans. Generalnie nuda, szczerze mówiąc, tak patrząc po tym...
Ja kocham Toma Hanksa, ale jak on, wiesz, zagra tam Geppetto czy...
No Geppetto
pewnie, że musi Geppetto, no. Oscar będzie, nominacja do Oscara i wiesz, i Meryl Streep jako, nie wiem, ktoś tam, jako lis.
A świerszczem będzie Joseph Gordon-Levitt w tej wersji, więc jakby ktoś się zastanawiał. No, to tyle jeśli chodzi o Pinokio, ale w sumie ten Pinokio Del Toro też by spokojnie zahaczał o temat horroru z tego co widzę, bo tak to przynajmniej wygląda. No ale kurczę, animacja poklatkowa, przyjmę wszystko, cokolwiek mi dacie. Nawet tą chujową wyspę psów od Tusa Andersona przyjąłem z otwartymi ramionami. Więc, okay. Nie wiem, może sobie za dużo obiecywałem po prostu po tym. Tak obejrzałem to i się poczułem trochę pusty w środku. Ale ładnie było zanimowane, więc to też plus. No dobra, to tak, słuchajcie, przejdziemy sobie naszych dwóch głównych tematów i może na deser jeszcze napoczniemy trzeci. Zacznijmy może od filmu Wcielenie, Malignant, bo to jest ten film, o którym już pisaliśmy tu i tam i mówiliśmy tu i tam, ale problem z nim jest taki, że ciężko nie mówić bez spoilerów, a jednocześnie też nie chcę za bardzo spoilować, bo wiecie, to nie jest tak, że jak poznacie tę tajemnicę, to zepsuje to komuś seans w 100%, ale myślę, że jest sporo fanów w odkrywaniu samemu, o czym ten film do końca jest i dokąd zmierza ta intryga. Powiem ci szczerze, że jest masa ludzi w sieci, które mówi, że od razu się domyślili, o co chodzi, jak tylko zobaczyli, nie wiem, skarpetki w tej jednej z jednym flashbacku.
Pierwsza scena ci dokładnie pokazuje, nawet tego nie ukrywa.
Pokazuje to dokładnie, nie? Ale powiem ci, że mi się na tyle dobrze oglądał ten film, że w ogóle jakoś kompletnie wyrzuciłem z głowy tą pierwszą scenę podczas oglądania.
Ale wiesz, ale to było intencjonalne też, nie? On ci to pokazał, żeby się skupiał też na innych rzeczach, nie? To ja to lubię film. To jest tak, jakbyś od razu dostał drugi seans tego filmu, nie? Już wiesz od początku, co chodzi? Skupia się na tym, jak wiesz, jak prowadzi kamerę. Ja się na tym cały czas, wiesz, jak to się wszystko porusza, jak to jest zaprojektowane, jak kolory się pojawiają, nie? I wszystko. I dla mnie to działało jak najlepiej, nie? Bo no nie każdy film musi się opierać tylko na twiście. Jakby ten film się opierał tym, że wow, zobaczysz w finale taki twist, że ja pierdolę, no to by nie działało, nie? A tutaj finał się opiera na tym, że jest mega pojebany, że tam się dzieje wszystko, nie? I to jest siłą tego filmu.
Właśnie o to chodzi. Jakby to rozwiązanie tej całej zagadki jest na tyle dziwne, że nawet, wiesz, oglądając ten film i łącząc jakieś tam elementy do siebie podczas oglądania, to wcale nie była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, nie? Jakby na jakimś etapie po prostu, na tyle dobrze mi się ten film oglądało, że po prostu stwierdziłem, że okej, płynę z prądem, nie będę się nad tym specjalnie zastanawiał, nie będę próbował sam odkryć to na własną rękę, tylko się skupię na oglądaniu. I przyznam szczerze, że przez to też mi się oglądało dużo, dużo przyjemniej.
A to czemu zaraz przejdziemy do spoilerów, bo to się nie da gadać bez tego, bo to jest najlepsze. To ja tylko powiem, że jeśli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, to niech natychmiast idzie do kina, bo to jest po prostu doświadczenie filmowe. Ja już dawno nie miałem czegoś takiego, nie, że zupełnie byłem pochłonięty seansem, nie? Bo jeśli widzieliście zwiastuny, to nie wiecie, o czym jest film. Bo ten
no wręcz przeciwnie, to macie zupełnie mylne wyobrażenie o tym filmie.
Tak, jeśli po zwiastunach myśleliście, że to będzie jakiś kolejny straszak, taki prosty, kobieta z problemami, coś tam, nie wiecie, to prawda, czy to fałsz.
Tak, jakieś duchy, tak, nawiedzają, czy coś takiego.
To nie, nastawcie się na to, że będzie się działo wszystko i będzie dużo emocji, będzie dużo bodźców przede wszystkim i dużo zabawy, bo ten film jest tak dziwnie rozrywkowy, przerażający przy tym i momentami paskudny, ale cały czas angażujący, nie? I tego mi tak brakowało w kinie, nie? Miałem dwa filmy w tym roku, takie, które mnie całkowicie przykuły do ekranu. Zielony Rycerz, który gdzieś się prawie nic nie działo, chłop idzie, przewraca się w lesie, idzie dalej i ten. I było niesamowite, bo tam reżyser miał pełną kontrolę nad tym, jak chce historię opowiedzieć. I tutaj było dokładnie to samo, tylko troszkę innymi narzędziami Wan się posługuje, nie? On jest jednak blockbusterowym gościem, który dostał 40 milionów, żeby zrobić horror, wiesz, w takim stylu filmu Marvela. To jest niesamowite. Idźcie do kina na Malignant, wróćcie tutaj i słuchajcie, co mamy do powiedzenia o tym filmie.
Zielonym Rycerzem też pewnie będzie okazja pogadać, tylko wiecie, no problem z Zielonym Rycerzem jest taki, taką dygresję tutaj rzucę, że no, to nie jest super popularny film i to nie jest film, który pewnie da nam jakąś masę wyświetleń przy materiale, więc będziemy musieli go odkładać w czasie, aż po prostu będziemy mieli wolną chwilę na to. Ewentualnie możecie nas przekonywać, nie wiem, tipami, czy komentarzami, czy czymkolwiek, to wtedy zobaczymy, co się da zrobić. W każdym razie, no mamy w planach na pewno pogadać o tym filmie. A wracając do Wcielenia, do Malignant, to jest... Po pierwsze, może już będziemy mówić ze spoilerami. W zasadzie pozostałe filmy też raczej będziemy otrzymywać ze spoilerami, bo taki jest charakter tego materiału. Ale no właśnie, to pamiętam, że jak mówiliśmy o zwiastunie tego filmu, no to generalnie nam się podobał. Pamiętam, że byliśmy zaintrygowani, ale powiem szczerze, że byłem też trochę zaskoczony tym, jak bardzo ten zwiastun zapowiadał film podobny do tego, co Wan robił przy okazji, nie wiem, Conjuring na przykład, nie? Znowu mamy mamy tę postać w centrum, nie? Wokół której się dzieje akcja, ale z drugiej strony te środki, które pokazane były w tym zwiastunie, to już gdzieś widzieliśmy, nie? Robione w podobny sposób, bo te metody, którymi Wan straszy, one się nie nudzą wcale, ale po prostu już widzieliśmy to, nie wiem, przy okazji Conjuring na przykład. A potem odpala się ten film i tak jak wspomniałeś, pierwsze sceny są w tym szpitalu i najpierw ja w ogóle pierwszy rzut oka na ten szpital, który wygląda, wiesz, jak, nie wiem, Arkham Asylum, nie? Albo, nie wiem, jakieś kurde gotyckie zamczysko. Już mi jakby powiedział, że okej, to jednak chyba nie będzie Conjuring, to będzie coś dużo, trochę jednak innym stylu. No i to się potwierdziło. Potem mamy to oczywiście te parę pierwszych scen, które, na których oparty jest ten zwiastun, które mam wrażenie są w tym filmie głównie po to, żeby można było zwiastun z tego jakoś sklecić. A później to się błyskawicznie zamienia w coś kompletnie innego, nie? I tak jak wspomniałeś, ten film jest maksymalnie rozrywkowy, co mnie zaskoczyło najbardziej, bo jasne, że te poprzednie filmy Wana też są raczej przystępne i powiedzmy, no, nadają się do oglądania także przez ludzi, którzy horrorów nie oglądają, bo myślę, że to są bardzo tacy klasyczni przedstawiciele tego gatunku. Ale ten film jest, no, ma więcej z blockbustera i więcej z filmu akcji, więcej z Aquamana czy Szybkich Wściekłych 7 niż Conjuring wbrew pozorom, nie? Mm-hmm. Bo po tym, jak bardzo szybko te horrory, te elementy horrorowe mamy odhaczone, no to zaczyna się po prostu śledztwo, co jest grane. Zaczynają się po kolei tam sceny mordowania, które też, no, powiedzmy, są jakąś tam domeną horroru. Ale potem akcja bardzo szybko przyspiesza. No i mamy w tym filmiku, że te sceny akcji, czy pościgu, czy jakichś takich pojedynków, których spokojnie postydziłyby się, wiesz, blockbustery. One są oczywiście bardziej brutalne niż to zwykle bywa w filmach PG-13, ale mimo wszystko to wszystko jest tak efektownie nakręcone, z taką skalą i z takim w ogóle, wiesz, polotem, jak no, nie wiem, jeżdżenie samochodami po wieżowcach, nie? Czy napierdalanie się w Aquamanie. To jest niesamowite.
Z tego się totalnie robi ten film Marvela, który chciałbym zobaczyć. Wiem, że którego nigdy nie dostanę, no bo tutaj już by musiała być kategoria wiekowa mocno podkręcona. Ale te wszystkie właśnie sceny akcji, które chciałbym oglądać w blockbusterach, nie? To wszystko to robi ładnie. Nie musiałby tego robić tutaj, bo to miał być horror. Wiadomo, czym on się tam, wiesz, odznacza. I też jak ktoś mówi, że o, wszystko przewidział, nie? I wiedział, jak to się rozegra i ten... Nie, wiesz, nikt by nie pomyślał, że tu dostaniemy scenę pogoni za potworem parkurową przez pół miasta, gdzie gliniarz, wiesz, przelatuje przez jakieś podłogi, przez jakieś opuszczone, wiesz, te miasto gdzieś tam opuszczone, nie? Które jest tam gdzieś po ziemiach. W życiu bym o tym nie pomyślał, nie? I to było tak kuszące dla mnie, jak dla widza, nie? Że to jest coś nowego, to jest coś niesamowitego, to jest tak przemyślane, nie? Tam każdy ruch, no wszystko, nie? I One ma to do siebie, że on potrafi zwracać ci uwagę na rzeczy w filmie, nie? Także się skupiasz na tym i chcesz to oglądać. Po prostu jesteś całkowicie zaabsorbowany tym, co widzisz na ekranie, nie? I tutaj to działa od początku. To w ogóle też, jeśli chodzi o ten trailer, to chyba Chris Tuckman fajnie to powiedział, że są takie filmy, które, no, nawet jak jest świetny scenariusz, nie? Ciekawy, nowy, to jak tutaj, to jest świeża rzecz, nie? Której studio nie chce robić, bo nie będzie miało tego jak sprzedać, nie? I gdyby to nie był One, gdyby to nie był jego pomysł, to ten film by nigdy nie ujrzał świata dziennego, szczególnie za taką kasę, bo to jest jedna z niewielu osób, która dostanie 40 milionów, żeby rozpierdolić na taki horror, nie? To było trochę jak moje kochane Lekarstwo na życie, nie? To jest też film, który nie powinien powstać, nie? Gdzie Werbiński miał już tą pozycję po Piratach z Karaibów, po tych wszystkich blockbusterach, gdzie mógł sobie pozwolić na ten passion project, nie? I tutaj też widać, to jest najważniejsze, tutaj widać tą czystą radość Wana z stworzenia tego filmu, nie? To jest dokładnie taka rzecz, jaką on chciał pokazać widzowi, nie? I chciał tutaj te najdziwniejsze pomysły przedstawić, nie? I to wygląda tak niesamowicie, nie? Pod każdym względem. I wiesz, te rzeczy, które mają straszyć, to one straszą, ale taki oczywiście, wiadomo, no, to jest czarna komedia, nie? I to taka mocno przerażająca, ale cały czas czarna komedia, ale to wszystko działa, nie? Ja zawsze jestem tak zachwycony, jak ktoś przepala pieniądze wielkiego studia w taki sposób, nie? I ja też zupełnie rozumiem, czemu takie oceny są zróżnicowane, nie? Na przykład Bartek Czartoryski, mój drogi kumpel, który, z którym się najczęściej, wiesz, bardzo często zgadzam z ocenami, nie? Jak gadam o jakichś filmach czy coś, on tutaj, wiesz, mówi 2 na 10 wystawił, nie? Ja mówię, kuźwa, i na jakimś poziomie rozumiem, czemu tak tyle mógł dać, nie? Ale z drugiej strony, ja mówię, u mnie to jest mocna ósemka, nie? I wiesz, ale zupełnie rozumiem, czemu ktoś mógł tak do tego podejść, nie? I to jest piękne w tym filmie. Ja uwielbiam filmy, które w ogóle tak polaryzują publikę, bo wiesz, że ten film jest jakiś, nie? I ten film jest jakiś. Kocham.
No właśnie, też a propos tego całego twistu związanego z Gabrielem, no właśnie, ja pamiętam, że jak oglądałem ten film, jakby... Tak jak wspomniałeś, on w ogóle nie kryje tego, że jakby o czym jest i co jest rozwiązaniem tej całej zagadki, bo ostatnio jak robiłem recenzję i też robiłem screenshoty tam różnych elementów filmu, żeby ich użyć jako ilustracji, no to zauważyłem, że nie, w napisach początkowych jest jakby wszystko wyłożone jak kawa na ławę, po prostu w tych takich aktach, które się pojawiają, jest dosłownie napisane, no, dziewczyna urodziła się z dwoma głowami na przykład, nie, coś takiego, usunięto jej coś ten...
Ale też widzimy tą narożę na plecach przez tą folię, która tak, jest przezroczysta. I widzimy te łapki, wszystko co tam lata.
Wiesz, w trakcie filmu coraz wyraźniej, coraz lepiej widać, że no, Gabriel jest dosłownie naszą bohaterką, która się porusza...
Biega tyłem!
Która ktoś porusza tyłem, nie? ale to, kurczę, to wszystko jest na tyle absurdalne i tak. Nie widujesz tego w kinie, że ja osobiście nie brałem tego za bardzo pod uwagę, szczerze mówiąc. Ja myślałem sobie, że okej, okay, może widzimy coś tam za tą folią czy szybą, ale pewnie okaże się, że nie, że to tak naprawdę coś innego, nie? Albo, że to chodzenie tyłem, że to tak naprawdę jest coś jeszcze innego, nie? Że...
To jest jakieś opętanie, coś takiego,
tak, że to jakieś opętanie właśnie, nie? I że to ma jakiś, nie wiem, symboliczny wymiar, coś takiego. Tak.
Że na końcu, że ona tego brata uwolni. Ja w ogóle jakby ten moment też, gdzie ona mówi, że zabija twój wymyślony przyjaciel. Ja mówię, tak kurwa, to wszystko się składa, to jest wymyślony przyjaciel, który nagle zyskał ciało, nie? Przez jakiś tam sposób, pewnie to wyjaśnię, nie? A to nie, chuj, to jednak wracamy do tego narośli na plecach, nie?
Tak, plus myślę...
Pierwsze zdanie, które mówi, musimy wyciąć nowotwór, nie? Musimy wyciąć raka. I to jest streszczenie filmu, o co będzie chodziło, nie? Co pierwsze mówi bohaterka.
Mało tego, jest ten taki moment, jak mamy tą bohaterkę, która się zamyka w swoim domu, nie? I tam oczywiście się orientuje, że drzwi nie zamknęła i próbuje zamknąć i zdaje się, że jej widzi coś przez okno, potem, że ktoś się próbuje włamać do niej. Ona cały czas powtarza, że nikogo tam nie ma, to wszystko jest w mojej głowie, nie? To jest dosłownie treść tego filmu,
kurde,
nie?
Planet są pixies! Where is my mind?
Nie. To jest, wiesz, czujesz się potem jak idiota po prostu obejrzeniu tego filmu i zobaczeniu tych wszystkich podpowiedzi, że nie skumałeś tego od razu. Ale właśnie to wynika z tego, że to jest, kurczę, ten cały koncept jest tak dziwny i tak absurdalny, że mówię, ja to trochę odpychałem od siebie. Nawet w którymś momencie, jak już stawało się to wręcz oczywiste, że no Gabriel gdzieś tam sobie istnieje, to ja zakładałem, że okej, no, nie wiem, istnieje w jej mózgu, powiedzmy, i przejmuje ciało po prostu, nie? No tak, wiesz, w głowie. Ale nie, że jest tą naroślą cały czas z tyłu głowy, więc dlatego idzie
jest
tyłem.
Jest w głowie, dosłownie.
To jest, ale to jest tak urocze, że no nie jestem w stanie się gniewać na to, nie? Że to jest tak dziwny, głupi koncept, że to porównanie do przerośniętego odcinka powieści skrypty jest w punkt. Bo jak pamiętam o powieści skrypty, to praktycznie zawsze to był ten taki dziwny pomysł, wokół którego był obudowany odcinkiem, nie? Czasami lepszymi, czasami gorszymi, zwykle tymi lepszymi, ale zawsze to się bardzo często opierało na tym takim absurdalnym zwrocie akcji, który ci dopiero sprawiał, że to wszystko ma sens. No i tu jest dokładnie tak samo, tylko że właśnie nikt tutaj tego twistu nie ukrywa tak naprawdę, nie? I tak od samego początku to jest oczywiste. Co się wydaje jest bardzo uczciwe, nie? Nie masz tego wrażenia, że okej, film do tej pory robił nie wiadomo jakie fikołki, żeby tylko ukryć przed tobą ten jeden fakt, o czym jest. Albo, że nie wiem, podpowiadał ci coś tylko po to, żeby później, wiesz, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tutaj to jest takie mega uczciwe, że no, jakby jak się przyjrzysz, no to faktycznie te wszystkie oznaki tutaj
wiesz,
są,
tutaj
nie?
W ogóle ten reveal cały, to wyjaśnienie z tej całej sytuacji, no. Tutaj nie jest w finale, nie? To nie jest ta ostatnia scena, że zostajesz z tym w głowie, wow, ale to był twist. Nie, tutaj masz ten twist w więzieniu, gdzie masz najlepsze więzienie na świecie i to jak tam są wszyscy charakteryzowani. Do tego dojdziemy zaraz, ale masz właśnie, gdzie ona tego Gabriela uwalnia. Piękna scena, nie? Piękne efekty praktyczne. Jak oni tam z głowy wychodzi, rozrywa sobie tą czaszkę, znaczy rozrywa sobie tą skórę na głowie, nie? Z tej czaszki tam, z jego mózgu wychodzi ten Gabriel i tu się dopiero zaczyna trzeci akt, który trwa i trwa. Wtedy się zaczyna cały rozpierdol, cała ta akcja, nie? I to nie było właśnie oparte na tym, co się okaże, tylko jak to będzie później wyglądało, nie? I na tym się skupiał One. Wtedy się zaczyna najlepszy moment filmu, nie? Czyli ta akcja, której się w życiu nie spodziewałeś. Jak ktoś mówi, że to Basket Case było lepsze, nie? Ja mówię, no kurwa, Basket Case, nie mieliśmy Matrixa na finale, nie?
No, Basket Case...
Ale szacunek dla Basket Case.
Nie, no wiadomo, Basket Case super. Druga część też jest bardzo spoko, też warto zobaczyć.
Ja trzecią też cenię, bo trzecia jest najbliżej tego, co widzimy w Malignant.
No, naprawdę. Ale no właśnie, to jest jeszcze, to tak jak wspomniałeś, no mało kto by zrobił taki film. No, One ma jeszcze tę przewagę, że poza tym, że ma pewnie wysoką wciąż pozycję w Warnerze i takie filmy może sobie finansować, no to on też ma swoją wytwórnię, pewnie wyłożył trochę swojej kasy na ten film. I widać pod wieloma względami, jak zaplanowany był ten film, nie? Widać, że to jest jeden projekt, na którym sobie tam siedział po godzinach i grzebał z żoną od dawna, bo no jest masa w tym filmie takich, z jednej strony masa elementów, które właśnie przewijają się przez cały film i masz wrażenie, że to nie mógł być scenariusz, który powstał, wiesz, w ciągu, nie wiem, pół roku, tylko był pewnie dopieszczany, bo to bardzo widać. A druga rzecz jest taka, że no, ten film jest w zasadzie no nie sklejką, ale takim bardzo ładnym kolażem masy inspiracji, gatunków i rzeczy, które One lubi. I to jest coś, na co ja jestem dużą dziwką. Ja uwielbiam tych twórców filmowych, którzy są fanami czegoś i to przekazują w tych swoich filmach, bo to jest strasznie zraźliwe, nie? Jak widzisz nawiązania do jakichś filmów tutaj, jesteś w stanie zauważyć, no to natychmiast mam ochotę dosięgnąć po te pozycje faktycznie i wiesz, i obejrzeć je jeszcze raz. Mam wrażenie, że choć ciężko nazwać Malignant wiesz, filmem Giallo do końca, no to jednak na przykład te nawiązania do tych włoskich horrorów są tutaj tak bardzo widoczne, nie? Ten taki kicz, który się wylewa po prostu z tamtych filmów, a jednocześnie zawsze lubiłem, że one są takie mega szczere i takie bardzo bezpretensjonalne, powiedzmy, a jednocześnie takie, no, bardzo specyficzne i kiczowate i tak dalej. No, to jest dokładnie Malignant, nie? I to mam wrażenie, że też wiele osób odrzuca, bo jednak jakby taka estetyka tego filmu, może nie estetyka, ale właśnie styl tego filmu jest taki... No nie przypomina mi wszystko horrorów robionych zazwyczaj. Nawet, tak, wiesz, tak. Sam ten... Właśnie samo to, że jak ta intryga jest przedstawiana i jak niektóre wydarzenia wydają się nie mieć sensu, a łączą się dopiero po jakimś czasie, też jest coś, co mi się mocno z tym kojarzy. A propos właśnie Gabriela jeszcze i tej sceny z jego ujawnieniem czy uwolnieniem, kurczę, przecież ta twarz Gabriela też się pojawia co jakiś czas w tym filmie, nie? Co jakiś czas któryś z bohaterów ją widzi w ogóle i też w ogóle nie połączyłem z tego jeden do jednego, że okej, to jest faktycznie ta twarz, która jest tam z tyłu głowy.
Ale widzisz, wiesz, później jak widzisz tą twarz już tak naprawdę, to masz świadomość, że kurwa, to jest mózg, nie? To jest oko, które gdzieś tam z mózgu wychodzi i widziałeś to wcześniej, nie? Też to mogłeś połączyć już w taki sposób, nie? I
no, z tą raną w ogóle z tyłu głowy, która cały czas krwawi z jakiegoś powodu.
A to jeszcze wracając do tych gatunków, nie? No tutaj na przykład te elementy, które są z Giallo pożyczone i gdy najwięcej jest w tym pierwszym akcie, no to one naprawdę działają. Tutaj widać, że Juan wie, o co chodzi w Giallo, nie? Wie, na co zwrócić uwagę. No kurczę, jak Gabriel robi sobie tą broń z tego, oczywiście z przedmiotu, który należał do pierwszej ofiary, tak. Nie?
To nie może być nic przypadkowego, nie?
Nie może być przypadkowe i wiesz, on musi wyglądać zajebiście, no. Nie? I w ogóle, zresztą mamy tą długą scenę, gdzie on sobie ją tam pucuje, wiesz, szlifuje, żeby to było to idealnie. Mamy ten płaszcz, skupienie się na tym, nie? Że zawsze kapelusz, płaszcz, wszystko musi być ubrane. Kurczę, to jest lepszy Giallo niż Giallo, które zrobił Dario Argento w 2009 z Adrianem Brodym, nie? Pamiętasz, to nie było dobre Giallo, a to był mistrz tego gatunku, nie? A tutaj mamy gościa, który się naoglądał filmów i potrafi wyciągnąć z tego dokładnie esencję, nie? Która działa. Wiadomo, że to by mogło być lepsze Giallo, mógł się skupić tylko na tym, nie? I pewnie by to był dużo lepszy film Giallo, bo to nie jest film Giallo, nie? Ale ja się bardzo cieszę, że to wyszedł taki miszmasz, nie? Że tutaj mamy wszystko, bo to działa. To jest cholernie zabawne, a horrory powinny czasami być po prostu tak mega rozrywkowe jak to, nie? Żeby... wiesz, nie było żadnych hamulców, nie? A ten film nie ma żadnych hamulców, nie? Gdy on już leci na całego, to leci na całego, nie? I kocham ten film za to.
Właśnie to jest... Widziałem, że sporo zarzutów się pojawia właśnie w tym charakterze, że ten film nie jest straszny, ani nie jest jakoś specjalnie nastrojowy, poza tym może początkiem, kiedy to napięcie jest jakoś budowane, bardzo szybko zamienia się po prostu w... albo coś na kształt slashera właśnie, gdzie mam po prostu odstrzeliwanie kolejnych bohaterów, albo ewentualnie właśnie jakiś komedio horror, ale ja mam wrażenie, że zupełnie mylnie się zwykle horrory łączy tylko i wyłącznie z wywoływaniem strachu, nie? Jakby horrory to są po to, żeby, nie wiem, szokować, albo obrzydzać, albo po prostu wywoływać takie skrajne emocje, mam wrażenie, nie? Dlatego tak dobrze się horror łączy z komedią, nie? Bo to są dwie różne, bo powiedzmy, że oba te gatunki wywołują właśnie takie bardzo gwałtowne emocje i myślę, że tutaj to działa też bardzo dobrze. No jest sporo tych, mam wrażenie, scen, które są zabawne i miały być zabawne, albo przynajmniej takie mają cię zbijać z tropu trochę, nie? Gdzie nie wiesz trochę jak zareagować i zwykle często reakcją właśnie na takie sytuacje jest to, że się zaczyna śmiać, no bo co ma zrobić. I te momenty tutaj mam wrażenie, że są zaplanowane po to. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest taki film, który macie zaskakiwać co jakiś czas czymś, nie? I ma nawet jeśli domyślasz się czegoś, to i tak ma zamiar cię tutaj zaskoczyć tym, że wcale nie przewidziałeś wszystkiego, albo przewidziałeś za mało.
Tak, ale tutaj nawet jak masz postacie, to one, wiesz, wiadomo, kurczę, to jest tak intencjonalne, żeby one były takie pomieszane szlok z kampem, nie? Jak mamy tą dwójkę detektywów, którzy badają sprawę, nie? Mamy tego gościa, który jest tym, wiesz, tym bawidamkiem, który tutaj, wiesz, z każdym kręci, każdy na niego leci, on, wiesz, ale też...
On jest kompletnie nieświadomy tego.
Tak, to jest nieświadomy tego, co się dzieje i mamy tą policjantkę, która nie, kurwa, nie ma tutaj takiego czegoś, nie ma sił nadprzyrodzonych, nie, pierdolić to. I wiesz, to jest piękne, że też Ewan się tymi bawi, tymi motywami, bo na przykład wtedy, kiedy myślisz, że ktoś zginie, to jest ten moment, kiedy ktoś musi zginąć, to kurwa, nikt nie ginie w tym filmie w żadnym momencie, nie? Ktoś jedzie do mrocznego Arkham Asylum, gdzie, wiesz, wygląda ten szpital jak, kurwa, miejsce, gdzie nie powinno się nigdy leczyć ludzi, a nikomu nigdy nie pomógł, nie? I jedzie tam ta siostra i już słyszysz te jakieś stukotanie, coś, nie? I mówisz, kurwa, zginie. zginie, dowiedzą się czegoś, bo ona tam jakieś papiery będzie miała zakrojone przy sobie, przyjaciele znajdą, nie? Nie, ona sobie wraca, ona kurwa staje tym swoim Priusem nad tym urwiskiem, w ogóle Priusem w takie miejsce podjechać, żeby jej to zwiało, nie? Ale nieważne, stoję przy samym urwisku.
Ale to nie wygląda, jak tak parkuje zaraz w tym klifie, nie?
Tak, tak, że to się zaraz tam samo zleci, nie? Ale wiesz, że to ma ładnie wyglądać. Mamy tego policjanta, który ściga tego Gabriela i też mówisz, on jest martwy, nie? On na końcu, ten złoczyńca go zabije. Nie, on przeżywa i tam wszyscy żyją do końca, nie? To jest piękne i widzisz, że to jest wszystko intencjonalne. Też widziałem narzekanie jakieś na grę aktorską, nie? Szczególnie w tym prologu, że już od prologu jest straszna gra aktorska. Kurde, to miał być taki cyrk na początku. No wiesz, masz tego doktora, który mówi te takie pierdoły zupełne, nie? Że to on jest złem, trzeba go tam, to wiesz, zatrzymać. Jak to tam, coś się dzieje? No przecież mamy taką rzeźnię na tym otwarciu. No kto to na poważnie weźmie? Jak mamy tą panią doktor, która tutaj ma prowadzić badanie, ona nagle z tego usypiacza, z tej snajpery tam zaczyna pierdalać do niego, nie?
Jedyna osoba, która jest w stanie oczywiście
ustrzelić go. A wiesz, to jest później super, że to wygląda jak jakieś właśnie eksperymenty szalonych naukowców, a później się okazuje, że są ludzie, którzy lekarze, którzy chcieli po prostu pomóc bohaterce, nie? Niesamowite.
No właśnie, sporo jest takich, takiej samoświadomości w tym filmie, nie?
Ale takiej nienachalnej, nie?
Tak, a właśnie, bo to, wiesz, bo to jest coś, co różni ten film od wielu innych, które po prostu są kiepskimi horrorami i czasami udają być może to, że tak świadomie, że wiesz, że widzisz, że te elementy, które w tym filmie miały być dobre, autentycznie dobre, to są dobre, nie? Jakby, jak masz, mają być tutaj sceny grozy, które mają działać, jak nie wiem, bohaterka jest sama w domu na przykład, no to działają naprawdę, nie? Ja byłem pod wrażeniem, wiesz, tych scen, nie wiem, od góry na przykład kręconych, nie? Które ci ładnie rozkładają.
Scena przejścia po domu i zamykania drzwi, wiesz, klasyczna scena z horroru, a to jest zupełnie nowy sposób przedstawiona. Technicznie ten film to jest arcydzieło.
No i ja rozumiem to, na jakimś poziomie staram się rozumieć ludzi, którzy narzekają potem, że ale jak to, bohaterka nie zamknęła drzwi, bohaterka, która boi się po prostu, że ktoś jej wejdzie, w ogóle boi się, no bo ktoś, nie wiem, zamordował jej męża, czy partnera, nie pamiętam.
Tak, znaczy no partnera, tak.
I boi się i tak dalej, nie zamknęła drzwi, no kurczę, no bez tego nie miałbyś sceny, gdzie musi zamknąć te drzwi, jakby to jest w tym wypadku potrzebne, nie? Ludziom zdarza się zapomnieć zamknąć drzwi.
Plus to jest amerykański dom, który ma 6000 drzwi.
Znaczy, no właśnie to jest coś, co ja nigdy tego nie rozumiałem, że Amerykanie, wiesz, mieszkają w tych domach, które wyglądają czasem jak wille po prostu, bo nie wiem, pradziadek zbudował i tak stoi tam. I jednocześnie mają, nie wiem, jedne drzwi przeszklone jeszcze, które są frontowe i tam 30 różnych takich w ogóle gdzieś tam poukrywanych, wiesz, tak. Z tyłu, nie? No to jest chyba jedyny kraj, gdzie slashery mogły się rozwinąć na dobrą sprawę, nie?
Wiesz, co jest niesamowite, że jak widzisz ten dom z zewnątrz, to widzisz, że on nie jest taki duży i później masz te sceny w środku, które są i nagle, kurwa, te pokoje to są większe od tego całego domu, jak go widzisz z zewnątrz, nie?
No to jest, właśnie to jest ten taki...
Magia kina.
Jeśli ktoś... Ja wiem, że to się w slasherach sprawdzało, ale to też jest typowe dla Giallo, nie? Że masz te... Że bardzo często to otoczenie, w którym jest bohater, ma duże znaczenie do tego, jak jest zbudowana ta akcja, nie? Zwykle chociażby te najpopularniejsze filmy w tym gatunku, no zwykle albo działy się w jakichś miejscach, które same w sobie mają masę charakteru, nie wiem, w domu mody, albo w jakimś właśnie mieszkaniu, albo i tak dalej, czy nie wiem, w jakiejś szkole i tak dalej. Albo właśnie, no, to jest po prostu taka przestrzeń, w której można się zgubić. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy operę Argento, nie opiorową operę, operę, i tam jest scena, w której bohaterka mieszka w mieszkaniu, w jakiejś kamienicy. I to mieszkanie jest, kurwa, tak duże, że tam się można w nim zgubić w ogóle, nie? Ale musi być takie, żeby na jakimś etapie, jak się okazuje, że czy morderca wszedł do środka, czy nie wiadomo, nie? No to można było faktycznie zbudować jakiś suspens tutaj, no bo gdyby to działo się w Polsce i by było dwupokojowe mieszkanie, no to widzisz od razu, czy ktoś wszedł, czy nie wszedł, nie? To tutaj to musi w ten sposób działać, nie? Musisz mieć ten taki niepewność względem tego.
Styl ponad logiką, nie? No. To przede wszystkim. To, kurczę, jak masz ten pościg, w ogóle świetne wykorzystanie miejscowe, o którym mało kto pamięta, że można super wykorzystać, czyli te miasto pod miastem, nie? W Seattle, gdzie masz te podziemia, to tutaj wiesz, jak to jest zaprojektowane, jak to jest wszystko płynne, nie? I też nie zastanawiasz się nad tym i nie próbujesz tego na logikę rozwiązać, skąd Gabriel wiedział, wiesz, każde przejście znał i wiesz, i skąd, gdzie on się parkura nauczył? Jak on jeszcze w jej głowie przez tyle lat był uśpiony. Kiedy on się mógł nauczyć parkurować, nie? W taki sposób. Ale to jest nieważne, to jest nieistotne też, skąd on ma moce, nie? Tam też, wiesz, było to wytłumaczenie, że na przykład on ten wpływa na elektryczność, bo były te elektrowstrząsy
no
na
tak,
początku,
to,
nie?
Ja to, tak. Więcej nie potrzebuję.
Ja też to załapałem. Tak, ja też, no mówię, okej, to zadziałało na niego, że jakoś przejął tą energię, nie? I cholera wie co, to jest nieważne, nie? Że się tego nauczył. to ma wyglądać. I to wygląda. No nie zabierzesz temu filmowi tego, że on wygląda zajebiście i jest zaprojektowany zajebiście, nie?
No ja pamiętam, że jak mówiliśmy o zwiastunie, no to on pokazuje oczywiście znowu te sceny w zasadzie z pierwszego aktu, które są takie, no, jeszcze dosyć mocno horrorowe. No więc nie było zbyt wiele w filmie scen, które by wyglądały jakoś naprawdę ciekawie, w sensie inaczej, albo jakoś właśnie wyglądały jak nie wiem, jak przedstawiciele Giallo szczególnie. Ale później jak się ogląda cały film, no to kurczę, on wygląda naprawdę fantastycznie, nie? Jest masa ujęć, które naprawdę robią wrażenie, które są świetnie nakręcone. Przede wszystkim kolory robią wrażenie, nie? No bo to nie jest film, który ci atakuje neonami w każdej scenie, ale jest sporo takich ujęć, które no robią klimat, nie? Szczególnie kiedy, nie wiem, mamy tę akcję, gdzie po tym jak bohaterka zostaje znokautowana, to przyjeżdża policja, nie? I pada deszcz i przyjeżdżają te samochody policyjne i to wygląda fantastycznie. Scena pościgu jest, kurczę, nakręcona fantastycznie, nie? Każde ujęcie praktycznie jest małym dziełem sztuki.
No i wiesz, te sceny z Gabrielem na poddaszu, gdzie masz te wielkie okno okrągłe, nie? Gdzie on tam swoje rzeczy robi, te wszystkie ruchy, nie?
No musi mieć swoją tajną bazę, nie? Tak, jak to zwykle też bywa. No, na przykład jest scena z pościgiem, kończy się takim małym pojedynkiem między tym detektywem a Gabrielem. I to jest jakiś pokój, w którym jest mgła w ogóle, nie? Po prostu to jest ten film, gdzie jeśli ma być klimat, to musi być mgła, wiadomo, jak w starych filmach, w starych horrorach. I nieważne, że to jest pomieszczenie. Zresztą wydaje się, że w tych horrorach starych też o to nie dbano. Jak trzeba było mieć mgłę, to trzeba było mieć.
Jak masz dom bohaterki pokazany w nocy, nie? To tam też mgła gdzieś otoczony, oblepiony. No wygląda zajebiście.
No więc pod tym względem też czekam na Aquamana nadchodzącego, bo jeśli ma być faktycznie tak jak Planeta Wampirów, no to czekam na dużą mgłę wszędzie. To może jeszcze jedna kwestia, bo myślę, że raczej się zgadzamy z tym, że to jest bardzo rozrywkowy film i pod tym względem, pod względem tego, jeśli chcesz mieć ekwiwalent właśnie przejażdżki po Domu Strachów, to nadaje się to fantastycznie, bo będziesz i pędził i jednocześnie będziesz miał te elementy, które faktycznie budują klimat i będą te elementy, które zaletują kiczem na kilometr, ale będą takie, które naprawdę są relatywnie, które są obiektywnie naprawdę jakimś tam wyrazem dobrego warsztatu reżysera, nie? Ale czy kryje się jeszcze coś za tym filmem na przykład? Czy podczas oglądania odniosłeś wrażenie, że nie wiem, że ten film dotyka jakichś powiedzmy problemów albo jakichś kwestii, które oczywiście w formie tego rozrywkowego horroru, ale jakoś tam ogrywa? Bo no mamy tutaj parę tych takich poważniejszych wątków, powiedzmy, które gdzieś tam są.
Mi się bardzo podoba to, jak tutaj relacje rodzinne są pokazane. Jak mamy właśnie tę sytuację całą z Gabrielem i z tą siostrą, nie? Że on został wyrugowany przez to, że się siostra pojawiła i jaki on miał... Wiesz też, Gabriel wiadomo, był jaki był, nie? Ale w pewnym momencie zaczynasz trochę go żałować, no bo on też nie zasłużył na to, żeby takim życiem żyć, nie? Żeby być tym rakiem, który tam musi zostać wycięty, nie? I który też później został sprowadzony gdzieś, no też już miał te ciągoty, wiadomo, scena z matką, z nożem i ten, no ale nadal wiesz, że to była osoba w jakiś sposób, która no nie mogła, wiesz, nie miała wpływu na to, kim się stanie, nie? I co się z nią będzie działo. I też to pasożytnicze w ogóle bytowanie jego, nie? To jest coś przerażającego. Mamy tą fantastyczną relację z siostrą. Kurczę, to było tak pokazane znakomicie, znaczy siostry siostrą, nie? Tej adoptowanej siostry z tą główną bohaterką. To było fantastycznie pokazane, nie? To jak ona się zachowuje, jak ta relacja z matką, nie? Tam nie było, że nagle odkryją na przykład, że ojciec się nad nimi znęcał, czy ta matka była jakimś potworem, czy ta prawdziwa matka była jakimś potworem, nie? Ta prawdziwa matka, okazało się, że ona ma, wiesz, prowadzi swój biznes, żyje, żałuje tego, co się stało, nie? Prowadzi normalne życie. Ta ich matka jest zupełnie normalna, ma te kasety, które tam zawsze wyciąga, jak trzeba się czegoś dowiedzieć.
Jak znajomy przychodzą, też im to puszcza pewnie, nie?
Tak. I wiesz, ta siostra robi wszystko, żeby jej pomóc, nie? I na końcu też nie ma problemu z tym, że miłość wygrywa. I mamy ten moment. I też to jest super w tym finale, że mogło się okazać, że Gabriel zamordował tą siostrę, nie? To było mroczne i to by działało też, ale nie mam problemu zupełnie z tym, że to się okazało, że wiesz, że to jest ta walka w głowie. W ogóle wiesz, że ten film jest filmem superbohaterskim w jakiś sposób i Juan idzie w tą stronę, żeby pokazać te takie heroiczne momenty i ta walka cała finałowa z klatką i z zamknięciem tego Gabriela. Ja, wiesz, mówię, może się to wydawać tanie, ale to było tak dostarczające i tak się cieszyłem, że tej bohaterce się udało w końcu, nie? Że ona cały czas, wiesz, była tą marionetką jego, nie? On przejął kontrolę, on ją wykorzystywał i ona w ogóle, jest ten motyw całego filmu, wykorzystywania, że ona nie mogła od tego męża uciec w żaden sposób. No, próbowała, nie? I później jak ona się dowiaduje, że on, jak ta siostra mówi, że on żerował na jej nienarodzonych dzieciach. chuj przerażająca scena, nie? Która się, wiesz, a to zaparaliżuje aż i że ona wygrywa, zamyka go w tej klatce i mówi, że teraz, wiesz, będziesz już tutaj zawsze i później mamy to jeszcze, jak ona odsuwa, wiesz, to też, powiem, że to było tanie, ale to pasuje do tego szlakowego klimatu i do tego kampu, jak ona podnosi tą szafę, nie, że teraz, skoro już go zamknęłam, to mogę też mieć dostęp do jego tych umiejętności, nie? I to było, ale to było tak dostarczające, ja mówię, jest, kurwa, jest, udało się coś, nie? Uwielbiam to. Wiesz, to jest proste, ale tak działa kino rozrywkowe, nie? Tak powinno działać dobre kino rozrywkowe.
No właśnie to jest, to mi się też podobało, nie? Że jakby ta nie przeszkadza ci to, że miłość wygrywa i to, że nie wiem, siostrzana miłość tutaj jest tak bardzo ważna, bo to jest coś, co widzimy przez cały film, nie? Mamy tą postać siostry głównej bohaterki, która w zasadzie jest, cokolwiek by się nie działo, rzuca wszystko i leci pomagać siostrze, nie? I to jest absolutnie urocze, że mamy ten film, gdzie ta relacja, no, jest wystawiona na dosyć sporą próbę, ale to jednocześnie w żaden sposób jej tutaj nie narusza, nie? I no, mamy po drugiej stronie Gabriela, który właśnie reprezentuje tą kompletnie inną stronę, nie? Ten, właśnie to takie wykorzystywanie, tą taką rywalizację poniekąd, nie?
No bo... dosłownie żerowanie na drugiej osobie.
Tak, żerowanie na drugiej osobie, ale też właśnie no, takie poczucie, że no, że on musi rywalizować z tą siostrą drugą, on nie?
Tak, o miłość. To mogło być jego życie, tak. Nie? Że to mogła być obrócona ta sytuacja.
Tak, więc no, to jest toksyczne zupełnie, nie? Zresztą no, sam fakt, że no, Gabriela budzi no właśnie ta nieudana relacja z tym typem, który jest najgorszą postacią na świecie, po prostu totalnie oglądałbym film, gdzie pozbieraliby tych typów z różnych filmów. Tego gościa, nie wiem, Ten film o wiosce w Norwegii.
Film o wiosce?
Midsommar, tego typa z Midsommar. I wiesz, tak. Pozbieraliby ich wszystkich i zrobiliby, nie wiem, takie... jakiś slasher z nimi po prostu.
No wiesz, dom w głębi lasu i tylko oni giną.
No,
tylko to oglądasz,
jakiś Battle Royale po prostu, gdzie panowie by się tutaj próbowali jeden drugiego,
tak,
przewietrzyć.
Ten jeden biega w kostiumie niedźwiedzia, nie?
No, więc Midsommar, tam cała ta ekipa mogłaby trafić w sumie, to mieliby przewagę liczebną. No, ale w każdym razie...
Ej, wiesz, i tylko to dobrze, ten mąż, wiesz, on też jest intencjonalnie tak pokazywany jako ta osoba, wiesz, najgorsza, taka kreskówkowa aż, nie? I to działa, to ma być przerysowane, nie? Ten film jest w każdym momencie przerysowany i wiesz, ale to podbudowuje i też to, że jest przerysowany, nie odejmuje nic tym emocjom, które tutaj są naprawdę prawdziwe, nie? Ja w nie wierzę, nie? Bo to, wiesz... Jest dobrze zbudowany film przede wszystkim i ten scenariusz naprawdę dobrze ci pokazuje te relacje między postaciami, nie? Chociaż nie ukrywa, że na pierwszym planie cały czas stoi to, że masz się dobrze bawić, masz patrzeć na te pierdoły, które się dzieją i wiesz, czerpać radość z oglądania no takich dziwactw, nie?
Nie, no jasne, oczywiście, że to jest przerysowane, nie? Natomiast to jakby wszystko, to jest konsekwentne w tym filmie, nie? Jakby większość elementów jest przerysowana. Jasne, są tutaj sytuacje, które się zdarzają w życiu, nie? Jakby, no, kwestia, nie wiem, utraty ciąży, czy na przykład właśnie jakiejś toksycznej relacji z jakimś typem, który się nie szanuje i tak dalej. No to są rzeczy, które się dzieją na świecie, ale one w tym świecie, w tym filmowym, one i tak są budowane tym filmowym absurdem i tymi takimi rzeczami, które się z kolei nie dzieją, nie? No bo wiemy, z czego w filmie wynikały na przykład te utraty ciąży u bohaterki, nie? Związane z Gabrielem bezpośrednio. W ogóle to jest tak obrzydliwym konceptem po prostu, że typ się żywił tymi po prostu płodami. Ale to wciąż jest elementem tego horroru, nie? To elementem body horroru w zasadzie, nie? No mamy tego, no, tą narość w zasadzie, która żyje i która po prostu pożera to jest element jakby gatunkowy, nie? Zresztą w filmie jest sporo body horroru, wbrew pozorom. To wszystko jest absurdalne, to wszystko jest takie bardzo, no, przerysowane. Ale to służy tylko i wyłącznie temu, żeby dzięki temu z perspektywy pewnej spojrzeć właśnie na jakieś takie elementy, które te właśnie filmowe rzeczy dzielą z tymi życiowymi, nie? No jasne, że raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś się urodzi z czymś takim jak Gabriel, wiesz, przyrośniętym do tyłu swojej głowy, ale już na przykład taki element, że ktoś po prostu tobą manipuluje, cię wykorzystuje i jednocześnie sprawia na przykład, żebyś czuł się winny, bo coś tam.
Chce cię odseparować
od rodziny, albo uważa, że coś mu się należy w związku z tym. No to już są realne rzeczy, które się dzieją faktycznie, nie? I przez to, że filmy są oczywiście podane w tym komediowo, horrorowo, absurdalnym sosie, no to sprawia, że no możesz to na to spojrzeć trochę szerzej, trochę z dystansem, nie? Mimo wszystko jakby odnieść to w pewien sposób. I dzięki temu ten film działa, nie? jakby on wciąż to jest produkcja rozrywkowa, ale mam wrażenie, że też nie jest o niczym zupełnie, nie? To nie jest po prostu eksploatacja i tyle, ale coś się też za tym kryje. Tym bardziej, że tak jak gadaliśmy przy okazji zwiastuna, no za tym filmem przede wszystkim stoją umysły dwóch kobiet, nie? Ingrid Bisu i Akili... Ojej, nie pamiętam, jak się nazywa.
Akili Cooper.
Akili Cooper.
Jak Sheriff Cooper.
No, które myślę, że akurat w tym filmie no jest sporo tej kobiecej perspektywy, na którą myślę, że męscy twórcy bardzo często nie zwracają uwagi, nie? Właśnie ten element kontroli chociażby, nie? No to jakby giallo zwykle polegało jednak na tej czysto męskiej perspektywie, gdzie mamy tego oprawcę czy napastnika, który jest tym silniejszy fizycznie i to mniej więcej tyle. A w tym filmie jakby tak naprawdę no siła Gabriela to nie była do końca jego siła, tylko to wciąż była siła głównej bohaterki, którą on po prostu wykorzystywał, używając de facto tej głównej bohaterki, nie wykorzystując ją. Więc to jest trochę inne podejście niż to, co do tej pory mieliśmy zwykle w tego typu filmach.
Tak. Tutaj też mamy to obrócenie też tego, że zawsze w dziale był ten detektyw, który tam prowadzi sprawę, nie rozwiązuje ją, szuka poszlak. Nie mamy tego detektywa, tylko i który jest oczywiście cały czas profesjonalistą, nie, bo ma ten swój pościg, robi te rzeczy, ale to wie, że całe śledztwo takie, gdzie trzeba drążyć temat, no to prowadzi siostra, nie? Ona odkrywa kasety, ona jedzie do tego szpitala, ona rozwiązuje sprawę de facto, nie? I to jest super wątek.
No, także, kurczę, jestem pod wrażeniem tego, że ten film wyszedł tak, jak wyszedł i szczerze mówiąc, właśnie po tym zwiastunie myślałem, że po prostu będzie okej horror, nie? Że okej, tam pewnie będzie jakiś twist ciekawy, ale nie miałem pojęcia, że tak eklektyczna będzie ta historia, nie? Że będzie tak dużo tych elementów.
Jak sobie teraz przypomnę, jak my tam mówiliśmy, że to będzie takie giallo, widać, że takie wysmakowane, powolne. I na pewno, wiesz, cały ten horror będzie dział się jej w głowie. No kurwa, dział się w jej głowie.
Poniekąd mieliśmy rację, nie? W tym względzie na pewno. No, ale właśnie, kurczę, no widać było, że to jest ten film, który robi gość, który pewnie gdyby mógł, to by robił całą masę różnych dziwnych rzeczy, no ale no trzeba zarabiać, trzeba jakby, szczególnie kiedy ma się taką pozycję i taką możliwość, takie możliwości jak ma James Wan, no to też nie sposób tego nie wykorzystywać, nie? Jak przychodzi do ciebie studio i pozwala ci robić super produkcję, no to kurczę, będziesz to robił, bo myślę, że szczególnie Wan o tym opowiadał w różnych wywiadach, że perspektywa na przykład tworzenia świata, tym jest de facto Aquaman, no bo w zasadzie no ten cały podwojny świat trzeba było zbudować od zera na podstawie tego, co tam w komiksach było. I pewnie dwójce będzie podobnie, no to jest coś, co no, żaden mały film tego ci nie da, nie do końca. A jednocześnie widać po tym filmie, że jest pewnie cała masa pomysłów, które tam gdzieś w głowie Jamesa Wana się kłębią, które nie mogły znaleźć ujścia i pewnie tutaj też się jakoś tam objawiły, nie?
Wiesz, to jest ta sytuacja, którą... No kurczę, to w tej chwili tylko One może sobie na to pozwolić, jeśli chodzi o horrory, nie? I te poruszanie się między horrorami a wielkim kinem. No bo wiesz, to samo mógł zrobić Gunn i niestety nie miał aż takiej okazji, takiej pozycji, gdy wyszło Belko Eksperyment, o którym często wspominam, bo to jest ten film, który chciałbym zobaczyć dobrze, a to był dokładnie ten sam typ projektu, nie? Który wiesz, że jakby miał, był w tej sytuacji Wana, to by ten film był, wiesz, do dzisiaj kultowo wspominany, nie? A musiał go komuś oddać. I tutaj też wiemy, że Wan mógł oddać, bo wiemy, że on te filmy na przykład z uniwersum Conjuring oddaje swoim znajomym, wiesz, operatorom, komuś, żeby pobawili się w kino, nie? Spróbowali. I często wychodzi to naprawdę bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo ciekawie, ale tutaj widzisz, że nie musiał tego zrobić, nie? Bo był w tej pozycji, że mógł przy tym przysiąść, mógł popracować nad scenariuszem, wiesz, no pracował przy nim z żoną, nie? To jest w ogóle niesamowite, nie? Że mogli sobie film zrobić, bo mieli taką okazję, że Warner Bros. Wyrzuca na to wszystkie pieniądze świata, nie? Róbcie sobie ten horror dla siebie. I to jest super. Mam nadzieję, że więcej twórców będzie w takiej pozycji, nie? Że jeden film robi dla nich, zajebisty blockbuster, zrobiony konkretnie, tak jak trzeba, a jeden dla nas, nie? O, wiesz, kto tak ostatnio też robił? Taika Waititi, nie? Który robi między filmami dla Marvela, zrobił film oscarowy, nie? Który był zupełnie z jego potrzeby zrobiony, nie? I to jest super sytuacja.
No, także, no, ja myślę, że wiecie, no, ten Malignant, znaczy, no, nie notuje jakichś specjalnie dobrych wyników finansowych, ale prawda jest taka, że parę tygodni w kinach i coś tam zarobi, potem jak trafi na streaming i na VOD, no to też swoje zarobi. Plus właśnie fakt, że no robiły to różne małe wytwórnie pod tutaj pieczą New Line Cinema, no to też swoje zrobi. To nie jest tak, że jedna wytwórnia wyrzuciła te wszystkie pieniądze. Więc to się tak na tyle rozłoży, że raczej ani James Wan, ani Warner tym specjalnie nie ucierpi. W przypadku tego filmu konkretnie.
Plus to jest film, który będzie powracał jednak po latach i wydaje mi się, że on obrośnie konkretnym kultem, bo ma do tego wszelkie predyspozycje, nie? Może będzie nawet lepiej wspominać niż Basket Case i tego typu rzeczy, nie? Bo on jednak wygląda konkretnie, nie? To jest zrobione technicznie znakomicie.
No, znaczy ja myślę, że na pewno będzie korzystał na tym, na czym korzysta Basket Case, że ej, sprawdź ten film i wiesz, mówisz jedno zdanie, nie? O czym jest, nie? I to wystarczy i to natychmiast już zwraca uwagę.
No ja wiesz, ja obejrzałem ten film, wiesz, ja byłem pełny zachwyt i od razu do wszystkich piszę, nie? Kurwa, musisz zobaczyć, nie? Jak jeszcze nie widziałeś, to wiesz, czemu? Bo jest pojebany, nie? To są takie rzeczy, których nie widzisz normalnie w kinie, nie? I to jest super.
No, tak jak wspomniałeś, pewnie nie miałoby to miejsca, gdyby to nie One robił, tylko, nie wiem, jakiś mniej, powiedzmy, uznany twórca w tym wypadku. Natomiast jeszcze dwie takie losowe rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Pierwsza sprawa, kurwa, muzyka jest absolutnie fantastyczna tutaj. Jest idealnie po prostu współgra z klimatem tego filmu. Jest tak samo przerysowana i tak samo po prostu nie bierze jeńców, jak i sam film, nie? Wszystko jest
kurczę, w tej ścieżce. Cały czas masz ten motyw, ten cover właśnie Where is my mind, Pixies, nie? Cały czas powraca to na tu. I wiesz, że akcja się mi. To jest cudowne, bo zawsze masz ten moment, jak bohaterowie na coś patrzą. Na przykład taka matka spada przez z tego poddasza. W ogóle, kurwa, ile ona musiała lecieć. Wiesz, to jest to, co mówiłem, nie? Że ta architektura, nie można patrzeć logicznie na to, bo ona nie mogła, to nie była cienka podłoga, gdzie ona spada i od razu jest na dole, bo wiemy, ile to ma pięter, nie? Ale filmowo to działa, nie? Że spada tam, od razu jest na dole, nie?
I wszyscy
i wszyscy ten moment, wiesz, oczy tak? I na i od razu się to buduje klimat, nie? Jak słyszysz tą muzykę. I to jest też ten leitmotiv, który dla mnie jest zupełnie na poziomie w tym momencie tego, co było w klasycznych slasherach. Czyli to, co w Halloween się pojawiało, motyw muzyczny z Halloween, rzeczy z Koszmarów z ulicy Wiązów, ki-ki-ki, cza-cza-cza z Piątku 13, nie? Widać, że One to robił pod markę trochę, nie? Że jakby kiedyś tam można było do tego wrócić w jakiś sposób, a są na to furtki, to spokojnie wróci razem z motywem muzycznym, razem z tym Gabrielem w jakimś innym tym, nie? Kontekście. Super.
No, ja bym wręcz myślał, że są szanse na to, bo jakby odbiór tego filmu jest całkiem pozytywny, może nie tak powszechnie pozytywny, ale mam wrażenie, że ta publika, której miało się to podobać, to jej się podobało. A że film nie zrobi w kinach, no to trudno, natomiast wiecie, no jest HBO Max cały czas i akurat HBO Max jest tą platformą, która będzie jak naprawdę potrzebowała tych filmów, które ściągną różne rodzaje publiki na tę platformę i sequel do filmu, który pewnie przez najbliższy czas obrośnie troszkę właśnie takim cult following, no to może być coś, co się może nieźle sprawdzić na platformie.
Na nazwą to wiesz, Malignant 2, Powrót Gabriela.
Gabriel's
Revenge. Albo Zemsta Gabriela.
Gabriel's Revenge, tak. I ten, no dokładnie. Tym bardziej, że to się kończy tak, że po prostu Gabriel wraca tam do siebie i tyle, nie? Jakby to nie jest tak, że zostaje zabity albo unicestwiony w jakikolwiek sposób, tylko no, więc to myślę, że spokojnie dałoby radę zrobić z tego sequel. No a druga rzecz jest taka, że kurczę, fajnie widać ten jednak ewolucję stylu Jamesa Wana, bo pamiętam, jest ten jego film, który mam wrażenie, że klimatem byłby blisko tego filmu, co robi tutaj, się nazywa Dead Silence. To jest ten o tym duchu, jak się nazywa osoba, która mówi, ma kukiełkę i mówi brzuchomówca, tak? W każdym razie, no tam jest ten motyw taki, tylko że tamten film, on miał ten problem, że był taki bardzo, no nie wiem, czy nie spójny, ale tam masa rzeczy tak trochę nie grała do końca, nie? Bo on z jednej strony był tym takim już horrorem w takim właśnie lekko przerysowanym stylu, takim gdzie właśnie którym no powinien być zrobiony trochę z przymrużeniem oka, a z drugiej strony był taki, miał ten taką zimną paletę barw maksymalnie, miał te sceny gore, które tam w ogóle nie pasowały i potem dopiero się dowiedziałem, że to wynikało z tego, że wytwórnia po sukcesie Piły, jak zrobili One'em nowy film, no to koniecznie powiedziała, że nie, to nie może być PG-13, to musi mieć RK i musimy tam dać sceny gore i tak dalej, dlatego ten film wygląda, jak wygląda, ale też widać było, że to jeszcze jakby szukanie było jakiegoś konceptu i teraz mamy ten Malignant, gdzie te wszystkie style, te wszystkie estetyki się łączą w ogóle, jakimś tym pasują do siebie, nie? Nie masz tego wrażenia, że rzeczy są tutaj z innej bajki. I w sumie trochę widać, trochę jest po trochu wszystkiego, co robił One do tej pory w tym filmie, nie? Jest trochę właśnie i scen takich krwawych i jednocześnie jest sporo jest sporo akcji, to już widzieliśmy. Jest troszkę budowania do jakiejś tego świata. Są te takie elementy właśnie z tych klasycznych horrorów. Mam wrażenie, że wszystko, co do tej pory One właśnie robił w filmach, no to jakoś tam znalazło ujście i tutaj jakbym miał komuś pokazać teraz, no może to nie byłby jakoś specjalnie reprezentatywny film, ale jakbym komuś miał pokazać Jamesa Wana w pigułce, no to jest to, nie? I tak. Spokojnie by się to sprawdziło w tym kontekście. Dobra, słuchajcie, to tak, jeśli chcecie jeszcze więcej o Malignant, to zadawajcie, możecie pytać w komentarzach, ewentualnie zadawać pytania w formie tipów, możemy zawsze sobie o tym jeszcze do tego tematu wrócić. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do innego filmu, do Candymana. O którym już troszkę krócej, ale jestem ciekaw, bo ja jak obejrzałem ten film, nie miałem jakichś, nie wiem, nie nastawiłem się do niego jakoś z jakimiś wielkimi oczekiwaniami. Ja chciałem po prostu, żeby on jakoś tam rozszerzył tą fajną mitologię, którą pierwszy film nabudował, jakoś osadził to we współczesnych czasach. I generalnie mam wrażenie, że to zrobił. To znaczy, faktycznie nawet fajnie udało się właśnie dopowiedzieć coś do tego mitu, a nawet rozszerzyć go trochę właśnie, jakoś tak obudować trochę ciekawiej. I faktycznie udało się to osadzić jakoś tak we współczesnych czasach i przede wszystkim w związku z tym, jak Cabrini Green wygląda dzisiaj i dlaczego tak i tak dalej. Ale powiem szczerze, że ten film jakoś kompletnie dla mnie nie działał jako horror, ani w ogóle jako film grozy, ani cokolwiek czym, nie wiem, pierwsza część na przykład była. Bo mam wrażenie, że właśnie tutaj zabrakło tego takiego polotu w żonglowaniu stylistykami, nie? Bo tak jak Malignant wie, kiedy być śmieszny, wie, kiedy być straszny, wie, kiedy być szokujący, tak Candyman, mam wrażenie, jest cały czas śmiertelnie serio i przez to, że to wciąż jest historia oparta o tą głupią urban legend mimo wszystko, z jednej strony, z drugiej strony mamy te wszystkie takie społeczne elementy, które pewnie w scenariuszu Jordana Peele'a były, a jednocześnie jeszcze mamy te parę poważnych kwestii takich społecznych, to wszystko zostało po prostu sprowadzone jednak do tej jednego tonu, którym ten film operuje, tego takiego bardzo poważnego i który trochę się jednak moim zdaniem gryzie z tym, wiesz, z tym takim kiczem płynącym jednak z filmu opartym o to, że musisz powiedzieć Candyman 5 razy do lustra.
Tak, to był właśnie taki film, który no, powinien być bardziej otwarty na tą stronę kiczowatą, bo widać, że on, to jest akurat plus, że on nie chce powtarzać jedynki, nie, że to nie jest mopowanie scen i kopiowanie rozwiązań, które tam były, nie, bo ten film był zupełnie w inny sposób opowiedziany, nie, to też tutaj nie masz tego Todda, tylko masz to rozłożone, no jakby spoilerujemy, to wiemy, że mamy to rozłożone, że było wielu Candymanów, nie?
Każdy fajne, był tą... nie? Bo to ładnie tak jakiegoś osadza, to szerzej.
Tak. Każdy był tym ucieleśnieniem zemsty, nie? Tego gniewu, który tam, no, wiesz, rozpleniał się na różne osoby, nie? I atakował w tym szaleństwie. To było super. Tylko też, no właśnie to było takie jakieś za bardzo pomieszanie z poplątaniem. Momentami właśnie ten film miał takie dziwne przeskoki, jeśli chodzi o tonalność i o ton filmu i o ten ogólnie pacing całej tej historii. Bo ja w którymś momencie, gdzieś tak przed trzecim aktem, troszkę straciłem zainteresowanie i czułem, jak mnie to nuży już, nie? Bo na przykład fajnie, jakby to było jeszcze bardziej skupione na postaci, którą gra ten Yahya Abdul-Mateen, nie? Który jest super aktorem, nie? I ja go chcę więcej w kinie widzieć, bo on naprawdę, naprawdę potrafi się tym pobawić, nie? Wszystkie te sceny, gdzie on tam sobie grzebie w tej ranie, nie? I ten, to było super poprowadzone, tylko za bardzo ta mitologia, ona nie była tak wyrazista jak w oryginale, nie? Że to były fajne pomysły, tylko no, one powinny być bardziej na pierwszym planie, nie? To jest dziwna historia, no to jest kuriozalna sytuacja, nie? I troszkę bardziej to wyrzucić na pierwszy plan, nie? A no, dużo myślę, że tutaj, wiesz, jakoś właśnie gryzło się ze sobą za bardzo, nie? Tak jak mi u Anna mi to pasowało, bo to był cyrk, to było kino rozrywkowe, tak tutaj wiem, że było dużo rzeczy konkretnych do powiedzenia, ważnych i one działają. No, momentami są za bardzo patologiczne, nie? Jak mamy tych białych policjantów, którzy co chwila, wiesz, tam atakują tą, wiesz, grupą, nie? I ten, no to jest właśnie przerysowane. No to by pasowało, to by żeby ten film był bardziej przerysowany. No. Tak. Jak mamy na przykład te sceny, wiesz, tym gościem, który ze ściany wychodzi, nie? I mówię, wow, dobra, to jest dziwne, to mnie interesuje. Ale później już gdzieś to znika, nie? I znowu się zaczyna coś innego. I no mówię, za bardzo mi się to gryzło wszystko, nie? I tak jak mówię, w którymś momencie ten film się tak rozlazł, że mówię, okej, dobra, lecimy do finału. I ten finał był taki, że wiesz, o, dobra, to domykamy, nie? Jak się Tony Todd pojawił jeszcze, to było okej, zajebiste, Tony Todd. To zawsze go przywitałem z otwartymi ramionami, ale tam już nie było tego klimatu, który był na początku przynajmniej, nie? Jak to się zaczynało rozgrywać, jak mieliśmy w ogóle skupienie się na tym artyście, który chce się... To był fajny wątek, to był mój ulubiony wątek chyba, że mam artystę, który nie ma pomysłu na siebie, nie wie, co chce robić i nagle znajduje ten temat, nie? I się całkowicie w nim zanurza. To było super przerysowane, jak on tam się tarza, wiesz, w tych farbach, jest, wiesz, w ogóle wariuje, nie wie, co jest prawdą, co jest, wiesz, co mu się tylko przewiduje, nie? Jak ta legenda się z tym łączy, a później się dowiadujemy, no dobra, jest ten Candyman, mamy to zabijanie, mamy tę scenę w łazience, gdzie te dziewczyny giną, nie? I mówisz, no dobra, to już jest
horror. To scena z tymi dziewczynami jest tak po nic w ogóle.
A może było ją tak lepiej zrobić, nie? Wiesz, jak był... No, powrócę do Wana na chwilę. Wiesz, jakby Wan to zrobił, to by było, wiesz, wysmakowane, dziwne, zostawałby ci w głowie, a tutaj no, nie zostaje aż tak, nie? No, chociaż i tak bardzo chwalę nie da Costę, bo widać, że ona ma potencjał na robienie fajnych rzeczy, bo tutaj film naprawdę momentami wygląda bardzo ładnie.
Właśnie mam wrażenie, że po prostu ona się nie do końca odnalazła w tej estetyce horrorowej. Trochę wygląda właśnie jak twórczyni, która po raz pierwszy bierze się za horror i trochę jeszcze nie kuma za bardzo.
To, tak, to wygląda jak coś, co Wan zleca swoim ludziom, żeby zrobili, nie? I tam są pomysły, jest talent, tylko jeszcze nie wyrobiony.
No właśnie, ale jednocześnie widzisz w wielu scenach, że one są naprawdę dobrze nakręcone, nie? I gdyby nie to, że... Albo inaczej, są w tym filmie na przykład całe sekwencje, które działają moim zdaniem fantastycznie, nie? Ten cały flashback na przykład z tym bohaterem, który spotyka tego typa po prostu bez ręki, który wstrząsuje dzieci cukierkami. On jest tak fantastycznie nakreślony, ma tak świetny nastrój, że ja w którymś momencie się złapałem, to jest tak fajnie opowiedziane, jeśli ktoś nie widział, a nas słucha i tak, to tak króciutko tylko. To jest historia o gościu, który po prostu chodził sobie po mieście i rozdawał cukierki dzieciakom, nie? Jakiś, no nie wiem, miał butowaną rękę, miał ten hak zamiast ręki, nie? Co przez co no, pewnie sporo osób to w jakiś sposób straszyło, no bo wiadomo, takie czasy. No i pojawiła się nagle plotka o tym, że niektóre dzieci znajdowały w tych cukierkach żyletki, nie? Kurwa, ludzie zaczęli sobie opowiadać. No i w końcu okazało się, że faktycznie pojawiają się te żyletki, nie? No więc wszyscy uznali, że to pewnie ten typiarz, nie? No bo tak zostało powiedziane, nie? I wpadli oczywiście policjanci, złapali go, spałowali, zastrzelili i tyle, nie? No i puenta była taka, że okazało się, że po jakimś czasie, że wciąż trafiają żyletki do cukierków, więc gość był niewinny, po prostu rozdawał cukierki dzieciom i to tyle. I ja się złapałem na tym, że jak na jakimś etapie byłem absolutnie przekonany, że no tak, to do tego typa chodzi, nie? Że to pewnie ten gość po prostu się mści na kimś, czy na tych dzieciach, czy coś takiego. Bo to było tak nakręcone w ten sposób, że wiesz, jak on wychodzi z tej dziury nagle, z tym uśmiechem takim, to z tej perspektywy, jakie to było kręcone, z perspektywy tego dziecka, które nie wie, co się dzieje, no to kurde, było tak przerażające, że ja mówię, kurde, niech ci policjanci tutaj wpadną, zrobią swoje, nie? A potem mówię, kurde, no faktycznie ty był zupełnie niewinny i wow, się poczułem po prostu najpodej w życiu. Ale to zasługa tego, że to było naprawdę fajnie sfilmowane, nie? No, są takie momenty, gdzie to naprawdę świetnie działa, nie? A są jednocześnie te elementy, gdzie oglądasz to i masz wrażenie, jakbyś oglądał taki chujowy horror po prostu z...
Wiesz, tak, też scena na przykład szlachtowania, jak mamy tego krytyka sztuki, tego kumpla, tego głównego bohatera i tą jego dziewczynę.
W tej pięknym otoczeniu tej słabo oświetlonej galerii, co po prostu było samograjem w zasadzie, a no nie, średnio to wyglądało.
To było dosyć nijakie. Mi się bardzo podobały takie delikatne rzeczy, jak na przykład mamy tą scenę, gdzie on zamyka drzwi łazienki, odsuwa się od lustra, a jego cień, znaczy jego odbicie zostaje, wiesz, się nie porusza, nie mówi wow. I to mnie, wiesz, tak od razu cię wytrąca z równowagi, tak. Nie? Co się dzieje? I były właśnie takie w tle te rzeczy, ale jak dochodziliśmy już do tego, że dobra, to jest horror, nie? Tutaj idzie chłop z hakiem zamiast ręki, czy tam z jakimś ostrzem i kogoś morduje, to jest, wiesz, oglądało się to jak tani horror. I co nie pasowało tutaj do tych elementów klimatycznych, które były naprawdę, naprawdę fantastycznie nakręcone.
No właśnie, albo to, albo jak już chłop faktycznie szlachtuje ludzi hakiem, no to niech szlachtuje, no. A to było takie nie w 5, nie w 9, bo niby szlachtował, ale z drugiej strony nie masz w zasadzie praktycznie coś się prawie zawsze dzieje poza ekranem, albo gdzieś tam w lustrze, albo gdzieś w takim oddaleniu, że tak nic nie widzisz, że wiesz, nie masz tego, nie ma tego elementu szoku, nie? Bo mam wrażenie, że gdyby ten film faktycznie ci budował taką raczej intymną historię i tak dalej, a potem nagle byś dostał faktycznie Candymana, który przychodzi i rozpierdala wszystko i wiesz, krew wszędzie, no to by może robiło wrażenie, nie mam pojęcia, ale tutaj... Nie wiem, no mówię, właśnie to wygląda jak taki słaby horror, gdzie no nie ma kasy za bardzo, żeby pokazać cokolwiek, więc trzeba kamerę odwrócić, tylko pokazać jak krew bryzga na ścianę, czy coś takiego.
Tutaj właśnie widać to troszkę niedopasowanie, bo też porównując do One, o którym mówiliśmy wcześniej, to tam to było intencjonalne, nie? To miało być rozbuchane, miało być dziwne, miało być właśnie przesadzone, a tutaj widać, że były różne pomysły na ten film, nie? Żeby go przedstawić, bo to też, wiesz, że to jest walka jednak z tą legendą tego oryginalnego filmu, z jego przesłaniem, nie? No bo on jednak mówił o istotnych rzeczach, nie? Tutaj też to chcieli poruszyć, ale chcieli zmieścić inne jeszcze elementy, nie? Które właśnie, żeby to był dalej wyglądało jak horror, bo to trzeba sprzedać, nie? No i wiadomo, że ten film na przykład łatwiej sprzedasz niż Malignant, nie? Bo to jest horror, wiesz, tego starego typu, nie? Że wiesz, na końcu wiemy, kto jest mordercą, wiemy, co robi, nie? I jak to wygląda. I trochę szkoda, nie? Bo dalej mówię, to jest całkiem okej film, nie? To już dobrze oglądało, tylko wiesz, że tam było więcej potencjału, nie? Można było z tym robić ciekawsze rzeczy, szczególnie jak masz nazwisko Jordana Peele'a do tego przyczepione, nie? Który jednak to jest ten film, który wygląda jak taki Jordan Peele, który, wiesz, niezbyt już mu się chce, tylko tak, o wiesz, mam pomysł, mam tą starą markę, coś do niej dodam od siebie i lecimy dalej, nie? Coś, co też tak wyglądało w tej jego wersji tego Twilight Zone, nie? Gdzie on też tam był producentem i miało być super, bo Jordan Peele, wiesz, po dwóch wielkich filmach miał coś pokazać, a ten serial był taki sobie, nie? I tutaj troszkę też tak było czuć.
No właśnie, najbardziej mi brakuje tego, co Jordan Peele w jego filmach grało. Całkiem nieźle. No, nawet ja, mi się nigdy Us nie podobało specjalnie, ale akurat ten element, o którym chcę powiedzieć, także i tam naprawdę się sprawdzał. Czyli ten takie, właśnie takie elementy komediowe, ale nawet nie tyle po prostu komedia, która no, ma być po prostu komedią dla śmiechów, ale te takie elementy, gdzie wiesz, gdzie w jakiś taki ironiczny czy satyryczny sposób opowiada, czy pokazuje rzeczywistość.
Taka niepokojąca komedia bardzo, nie? No, nie
czasami
wiesz, co zrobić
czasami czarna, czasami właśnie po prostu, no rodzaj jakiejś satyry po prostu na nie wiem, jakieś postawy w społeczeństwie, czy coś takiego, nie? Masz ten absolutnie cudowną scenę, jak główny bohater ze swoją dziewczyną trafiają po raz pierwszy do jej rodziców w Get Out, nie? I zaczynają rozmawiać o tym, o tych, no ja to głosowałem na Obamę totalnie, od samego początku, nie? No bo jest to napięcie rasowe, powiedzmy, tutaj, które gdzieś tam istnieje i masz tych białych ludzi, którzy próbują się tutaj przypodobać, pokazać, że oni są zawsze postępowi, zawsze byli, nie? To jest taki mega awkward zawsze, nie? I próbują rekompensować to w jakiś sposób. Albo te sceny z Elizabeth Moss i tym jej filmowym mężem w tym w Get Out, które też fantastycznie działały. Tak przełamywały trochę to napięcie, wiesz, związane z horrorowymi elementami. Też budowały trochę ten świat. Miałeś też to wrażenie, że to wszystko, co się tutaj dzieje, no... Trzeba tam to też patrzeć trochę z przymrużeniem oka, nie? Jakby to jest pewnego rodzaju opowieść, która nie dzieje się naprawdę, tylko jest w jakiś sposób, ma jakąś symbolikę i tak dalej. No tutaj tego właśnie zabrakło, nie? I masz ten taki...
Tak, tutaj...
Jest ten taki absolutnie fantastyczny element w tym filmie, który właśnie moim zdaniem nie został w ogóle rozbudowany. Czy to jest ten właśnie ten motyw, o którym napomknąłeś, że masz tego głównego bohatera, który no jest czarnoskóry i nie ma pomysłu na siebie, więc kurwa zaczyna eksploatować tą historię, nie wiesz, wiemy. Tragedii osób czarnoskórych. Tą całą, wiesz, traumę w zasadzie historyczną, jaka no, jakoś tam pewnie w czarnoskórej społeczności cały czas wybrzmiewa. No po to, żeby robić coś, żeby dalej być tutaj na świeczniku, żeby dalej być tym uznanym artystą, tym młodym
tak,
wilkiem,
tak,
nie?
Masz, to jest mega super tą scenę, jak masz ten obraz jego pierwszy, te wiesz, związane ręce,
no, węzłem na szyi, nie?
Tak, mega patologiczna, nie? I ten krytyk mówi, no kurczę, to jest chyba za dużo już, nie?
No i ten krytyk, zrób coś jak to, nie? Ten pierwszy. I tak, no dobra, coś spróbuję, nie? I to jest tak, wiesz, i... No to jest takie mega ironiczne i to masz wrażenie, że to powinno się troszkę komediowo ograć jednak, nie? Pokazać w jak absurdalnej sytuacji jest główny bohater, w jakiej pozycji ale sam siebie postawił w tym wypadku. A tutaj
tak,
tego nie ma, nie?
Super, jakby w ogóle by legenda pozostała legendą. Jakby Candyman się nie ukazał, że był tam ten Candyman, na koniec mieliśmy ten podwierz, że on się zmienia w Candymana i tam morduje i ten. Jakby to po prostu był artysta, który zwariował przez to, że się dowiedział o legendzie. I to tak było prowadzone do pewnego momentu. Tak. Nie, mówię, wow, to jest super motyw, to jest świeże jak na horror, nie? Mamy gościa, który zwariował, to było lovecraftowskie bardzo, nie? Że gdzieś tam jest jakieś zło, które przenika, nie widzisz go, ale wariujesz od niego, nie? I jak oby, wiesz, samozwańczym został Candymanem na końcu, nie? Jak sam by sobie coś z tą ręką na przykład odpiłował, włożył sobie ten hagi, poszedł mordować, to dobra, artysta zwariował, nie? Bo miał tyle bodźców, tyle wszystkiego, tyle go, wiesz, tak go to zafascynowało, chciał to przenieść, stworzyć sztukę, no to, wiesz, to było jego sztuką, że zaczął mordować, nie?
No, bo że jest potrzebny Candyman, żeby inspirował wszystkich dookoła, nie? I jego też.
Tak,
no.
A tutaj, wiesz, tutaj nie była potrzebna nawet ta legenda, że tam było wielu Candymanów, to było spoko,
sobie,
ale to też, wiesz, że to nie było, tak, to było samo w sobie spoko, ale to też nie było przedstawione w jakiś taki sposób, nie było rozwinięte, nie? Byłeś tylko powiedziane, było, był taki.
I jeszcze inni byli, no.
Straszne, tak, ale jak nie chcieliście tego zaczepiać, to byliście, wiesz, całkowicie można to było usunąć, bo pierwsza część filmu, właśnie to jego powolne zanurzanie się w tą, wiesz, patologiczne podejście do sztuki i do tworzenia było super, nie? Bo mówię, Yahya Abdul-Mateen znakomity.
No ale właśnie, kurczę, no to jest ten problem, że to cała sytuacja, że masz tego artystę, który oficjalnie próbuje czerpać, wiesz, z historii trudnej czarnoskórych osób w USA i nie tylko, a w praktyce, no,
eksploatuje ją
tak. Po prostu najgorzej, jak się tylko da. I masz tego typa, który prowadzi tą galerię, który jest tak, no, weź, coś takiego bardziej jak to, nie? Bo to nam się sprzedawało, ludzie byli zainteresowani i tak dalej. I jednocześnie, wiesz, połączyć to w jakiś sposób właśnie z tym, czym jest, czy może być Candyman dla, nie wiem, społeczności i tak dalej. Tylko że znowu, nie zrobisz tego na serio, nie? Jakby tą historię, którą tutaj spiczowałeś tak krótko, no to też nie jest coś, co zrobisz totalnie na poważnie, nie? Historia o artyście, który zwariował, podciął sobie rękę i stwierdził, że jest Candymanem. To też musisz zrobić jednak z takim, no, kampowym podejściem trochę.
I wiesz, ja bym totalnie film, wiesz, jakby bardziej pilował, tak jak właśnie w Get Out, czy nawet w Us, to wiesz, żeby to mogło działać, nie? A tutaj jednak było na pół gwizdka.
A jeśli już faktycznie, wiesz, wybrano reżyserkę, która chciała zrobić coś naprawdę, wiesz, podejść do tematu tak z szacunkiem i bardzo tak na poważnie, no to konsekwentnie cały film powinien tak wyglądać, nie? I to faktycznie powinna być historia o tym, jak to poczucie żalu, niesprawiedliwości znajduje ujście w postaci tej legendy, nie? Teoretycznie to też jest w tym filmie, ale właśnie jest masa innych rzeczy, które się z tym trochę gryzą, nie? I przez to właśnie to zakończenie działa, które znowu samo w sobie jest interesujące, ale nie do końca współgra z tym, co było do tej pory w filmie, nie? W żaden sposób nie jest taki bardzo anticlimactic, gdzie po prostu, no, jakby okazuje się, że okej, w ogóle to jest cholernie niespójne w ogóle, kim jest Candyman i o co mu chodzi, nie? Ja wiem, że to trochę jest mimo wszystko pochoda też tego pierwszego filmu, gdzie też dochodzi do cholerni, bo wiadomo, co mu chodzi i tak chodził cały czas jak ten Dracula i mówił, ej, zostań moją ofiarą, proszę. Ale w tym filmie to już za cholernie wiadomo, nie? Bo z jednej strony, no, to jest ta postać, co przychodzi i morduje, ale kogo? Wszystkie osoby, co powiedzą 5 razy Candyman do lustra? Dlaczego, nie? W sensie, jeśli tutaj on jest tym takim duchem zemsty, no to czemu miałby się mścić na innych? No, w sensie na osobach, które są niewinne, nie? A nie wiem, te dziewczyny, które wywołały go przez lustro, no to w sumie co one były? Czemu one były winne? No niczemu, nie? Czy to tylko po to, żeby jego legenda żyła? Pewnie tak. Ale z drugiej strony potem mamy ten moment, kiedy ta... nie wiem, jak się ta bohaterka nazywała. No ta dziewczyna głównego bohatera pod koniec wzywa Candymana? I on się pojawia i morduje tylko policjantów, a nie ją, mimo że ona ją wezwała, ona go wezwała. I teoretycznie ktoś mógł powiedzieć, że no bo to jest wciąż ten Yahya Abdul-Mateen, ale okazuje się, że przecież nie, że to jakby okazuje się, że te wszystkie Candymany się połączyły w jedno. I to jest takie, wiesz, no...
Znaczy wiesz, to w tej szkole to... Ale to też było, wiesz, tak zarysowane tak bardzo grubą krechą, że te dziewczyny, oni są, wiesz, takie...
No jedna usłyszała w galerii chyba coś o nim, tak? I...
Tak, ale że one są takie, wiesz, że one się znęcają nad tą czarnoskórą, która
tak,
tam...
Tak, nie zauważyłem właśnie.
Nie, bo ona i ta jedna była, i one tam kopały w te drzwi i wiesz, że ty jesteś taka i owaka, okay. I przez to zginęły. No to, ale to było też, to było tak patologiczne pokazane,
to jest,
nie?
To jest coś wyrwane, nie wiem, Candyman 5, tylko na DVD, nie? Bo...
No, w ogóle... Ale żartuję, że tam, ale Candyman 2, Pożegnanie z ciałem, jest zajebistym filmem. To chyba Bill Condon robił dwójkę.
No, dwójka to pamiętam jak przez głowę, szczerze mówiąc. Wiem, że trójka nie była zbyt dobra, ale dwójka pamiętam, że była jeszcze okej. Ale nie pamiętam od dawna. Jedynkę sobie pamiętam, przypominaliśmy relatywnie niedawno, no bo grali w Warszawie w takim małym kinie, więc się wybraliśmy. I kurczę, ten film dalej gra jednak, wiesz... On jest na tyle tak fajnie osadzony w tych czasach, w których powstawał, że wciąż się go ogląda z zainteresowaniem. Nawet jeśli te horrorowe elementy komuś nie podpasują, no to ten cały społeczny aspekt jest obecny. A ten nowy film, poza tym, że wiesz, że policjanci źli, no to nie mam wrażenia zbyt wiele do dodania. Nie?
Wiesz co, ten stary też, on dla mnie Candyman 1, to jest takie idealne przedstawienie lat 90. w kinie, wiesz, właśnie takiej przerysowanej formie, ale takiej szczerej, nie? Wiesz, te wszystkie brudne ulice, muzyka, ten taki dziwny romantyzm urbanistyczny, który ci przedstawia te miasto, wiesz, że ono jest brudne, ale cały czas piękne, żyje w nim jakaś historia, nie?
I no jak Łódź, no.
Pod tym względem jest tak, to jak Łódź. Dlatego ja kocham Łódź, nie? Uwielbiam, bo ona ma dokładnie to samo, co Cabrini Green w oryginale Candymanie.
To jest całe miasto, które jest Cabrini Green.
Tylko masz dużo więcej Candymanów, jak skręcisz złą uliczkę, nie? Nie, że jednego.
Nie rozdają cukierków na pewno.
Nie rozdają cukierków, inne rzeczy rozdają.
Też za darmo.
Też za darmo, niestety. Ale wiesz, ale to jest dokładnie ten klimat, nie? Że to ci pokazuje te lata 90. To jest taka kapsuła czasu, nie? Ten pierwszy Candyman. Ten Candyman nie będzie kapsułą czasu. On ci nic nie mówi o czasach, które dzisiaj mamy, nie? On chce z jednej strony właśnie być horrorem, z drugiej strony chce oddać coś temu oryginałowi, dopowiedzieć coś do niego, rozwinąć jego mitologię. Z trzeciej strony chce coś opowiedzieć o problemach rasowych i z tym związanych, nie? Chociaż też to robi na pół gwizdka. Z czwartej strony chce pokazać historię artysty, który popada w obłęd. I to, wiesz, jest tyle rzeczy chce pokazać, że żadnej do końca nie potrafi ci przedstawić w interesujący sposób, nie? To jest taki zlepek i on nie jest intencjonalnie taki. Bo wiesz, że tutaj twójcy chcą dużo powiedzieć, ale nie potrafią tego połączyć w taką zgrabną całość, która będzie filmowym dziełem. No właśnie w przeciwieństwie znowu do Wana, który chciał ci dużo rzeczy pokazać, ale miał na to sposób, nie? Żeby to działało, żeby to było dziwne, żeby to było przerysowane, nie? Żeby było rozrywkowe. A tutaj z jednej strony ma być poważnie, z drugiej są te elementy czarnego humoru, nie? I to wszystko mi się tak... I w pewnym momencie mnie to zaczęło nużyć. To jest zupełnie emocjonalne podejście moje, nie? Mogę, wiesz, kogoś mogło to wciągnąć i może uważać, że to jest dobry film bardzo, no ale ja po prostu przysypiałem, no nie będę ukrywał.
Znaczy, no, powiem szczerze, że im dalej od seansu, no to tym gorsze mam zdanie od tego filmu, przez to właśnie, że coraz mniej rzeczy mi w głowie w ogóle zostało wiesz, po tym seansie. Tak jak mówię, no podobał mi się flashback, podobała mi się ta cała historia, podobała mi się to, że no właśnie, że Candyman nie jest tylko i wyłącznie jakimś tam jednym konkretnym demonem, tylko jest jakąś tam zbiorowym tworem, nie, który ma być jakąś tam wyrazem właśnie jakiejś tam niesprawiedliwości, nie?
Stworzony przez białych, nie, którzy ten doprowadzali do takich tragedii, nie, że i ten gniew rósł, narastał, coraz większy był, nie?
No, co myślę, że też fajnie by się właśnie związało z tematem policyjnej brutalności, bo to jest, no... Szczególnie ten film też się zresztą wpasował tematycznie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, no, nieźle, mówię to też tak z ironią, biorąc pod uwagę, że on powstawał, miał swoją premierę jeszcze przed pandemią, jeszcze przed Black Lives Matter. I więc aż się prosiło o to, żeby ten wątek też był jakoś znaczący tutaj, ale on tak jest na zasadzie... Kurczę, to policja to jest jak siła natury po prostu, która się tam wbija i strzela we wszystko, co się rusza, nie? Jak taki huragan strzelający kulami po prostu dookoła. Co byłoby, jako wiesz, jako satyra, ironia byłoby naprawdę w punkt.
Tak.
Ale biorąc pod uwagę, że resztę elementów ten film traktuje poważnie, no to ci przerysowani policjanci też są trochę jak, wiesz, pięć do nosa, nie?
Tak, no nie byli jak ci, wiesz, ci z tych starych slapstickowych komediach, którzy tam z wozu wymachują tymi pałkami, wiesz, jadą tłuc złoczyńców, nie? Czy coś.
Ja wiem, że no, kurczę, no, to jest taki temat, którym pewnie coraz więcej filmów będzie poświęcało uwagę, no bo no, to jest jakby realna kwestia, która jest tutaj poruszana tu i tam. Ale właśnie też żałuję, że temu filmowi, mimo że mam wrażenie, że podkładka była pod to świetna, no nie udało się nic dopowiedzieć, nie? W tej kwestii, bo mam wrażenie, że kurczę, szkielet był na tyle tutaj dobrze położony, że można było coś w tej kwestii dodać. Ale to i tak jest ciągle lepszy film o policyjnej brutalności niż Spiral, nie? O którym sobie jeszcze na koniec może wspomnijmy.
A to szybko.
No jeszcze szybko, bo jeszcze dzień, dwa i mi kompletnie już wyparuje z głowy, bo...
Ale Spiral to jest prawdopodobnie najlepsza komedia, jaką widziałem w tym roku. Najlepsza beka z filmów policyjnych o twardych gliniarzach, którzy mają, wiesz, tam to jest ta ich sprawa, którą muszą związać, to jest sprawa ojca, którą się muszą zająć i wiesz, są tacy twardzi i ta twarz, wiesz, Chrisa Rocka, która cały czas jest napięta i kurwa, on tu będzie rozwiązywał sprawę tego mordercy, nie? Fuck, tam się dzieje wszystko i nic w tym filmie, to jest przerażające.
No, jest taki film, nazywa się Loaded Weapon One, robiony przez National Lampoon. I tam Emilio Estevez gra, parodiuje w zasadzie Mela Gibsona z Zabójczej Broni, nie? Czyli tego pochmurnego policjanta, który nie gra według zasad, ale jednocześnie no, ma tą oczywiście mroczną przeszłość, jakąś traumę, która sprawia, że codziennie po prostu wkłada sobie ten pistolet do ust i zastanawia się, czy pociągnie za spust, czy nie. I to jest jeden z tych elementów, które w tamtym filmie grały fantastycznie. Ale kurczę, pojawił się Chris Rock i zrobił jeszcze lepszą robotę po prostu. W życiu nie widziałem absolutnie tak zabawnej parodii policjanta, tego typu policjanta, nie? Tego gościa, który jest w konflikcie ze wszystkimi po prostu, nie? I autentycznie nigdy nie widziałem na filmie, komediowym czy niekomediowym, żeby po prostu była postać, która tak po prostu buzuje tymi emocjami, że ktokolwiek do niego coś powie, to on natychmiast z mordą i z niektórym się bije nawet, nie? Tak kompletnie losowo. I to jest cudowne, po prostu...
Tak intensywny, że się wiesz, nie mogłeś tego brać na poważnie, nie? Bo ja wiem, że to jest jego passion project i to jest najbardziej przerażające. To jest w ogóle obrócenie tego, o czym mówiliśmy na początku już, Malignant i wiesz, jak nawiązywałem do lekarstwa na życie, nie? Nawet w sumie troszkę Candymana i jak Jordan Peele do tego podszedł, nie? Jako producent, jako scenarzysta. To tutaj masz też projekt, który wiesz, że chciał od zawsze Chris Rock zrobić. Tego swojego twardego gliniarza, który rozwiązuje sprawę, którego ojcem może być Samuel Lee Jackson, który kiedyś rozwiązał tę sprawę i trzeba zamknąć sprawę po Samuelu Lee Jacksonie. Który się pojawia oczywiście, jest full Samuel Lee Jackson. Wchodzi, kurwa, ja pierdolę, synu, kurwa, rozwiążemy tutaj tę sprawę.
To jest ten Samuel Jackson, który nawet jak jest, kurwa, zakuty w jakąś pułapkę, która ma go zaraz rozerwać na strzępy, to i tak, wiesz, motherfuckuje cały czas i jest wkurwiony wiecznie, więc to jest też piękne, że w ogóle widać, że to jest ojciec tego bohatera, bo to jest dokładnie ten sam typ człowieka. I najlepsze są sceny właśnie, jak oni są we dwóch. Jak najlepsze to w ogóle moja ulubiona scena, jak Chris Rock nagle idzie do swojego mieszkania. Nie, do mieszkania ojca, czy do swojego mieszkania? Nie, to chyba do swojego.
Do swojego, a ojciec tam czekał.
Tak, do swojego mieszkania. I orientuje się, że ktoś jest w środku. Więc wchodzi full w ogóle, wiesz, mod tego policjanta, który tak za każdym rogiem się chowa, nie? I to kurwa trwa 15 minut, zanim on w ogóle dochodzi do kuchni, nie? Bo musi się tak przetoczyć, wiesz, zrobić salto trzy razy, żeby nikt go nie postrzelił i tak dalej. I wchodzi, a tam ojciec się taki rozwalony na kanapie, czy nawet na krześle. I mają taką konwersację po prostu, które jest tak awkward i to jest takie, to jest, i oczywiście jest takie wypominanie sobie win i tak dalej, i myślę sobie, Jezus Maria, kurczę, w tej jednej rozmowie jest materiał na trzy filmy w ogóle, jakieś dramaty rodzinne, nie, a oni to mają nie przetrawione dalej i cały czas są te flashbacki do w ogóle do przeszłości, gdzie Samuel Jackson był tym szefem policyjnym, tym takim twardym, i który wprowadził tą regułę, że tam bez litości i tak dalej. Niesamowite, naprawdę. I cały czas najlepsze
tak, oczywiście Chris Rock dostaje żółto dzioba, którego musi prowadzić, pokazać mu życie, bo to jest taki pipa taka, wiesz, on tam się
tak,
nie zna.
Tak, zaczyna swoją całą rozmowę o ruchaniu, nie, że...
Tak, to jest kurde parodia tego faki filmu Training Day, no. Dzień próby. To jest totalnie, wiesz, on chciał tego swojego Denzela Washingtona zrobić, nie, który co, wiesz, na ulicach jest ciężko, kurczę, zbrodnia panuje, ale ja tutaj mam to... obcykane, ja wiem, jak się zajmować takimi rzeczami.
Masz żonę? Słuchaj, zdradzę się na pewno w tym momencie, nie? Poszło na pilates, tak. O, moja też chodziła na pilates. Potem rozwód od razu.
Później, jak się dowiedziałem, że ona wszystkie pilates miała, nie? Wszystkie pilates tam z nią i w ogóle...
No, ten pilates w ogóle nie istnieje, nie? To jest tylko sposób na to, żeby kobiety mogły iść i zrazić swoich mężów, tak naprawdę. No. Jezu, tyle życia się dowiedziałem z tego filmu od Chrisa Rocka. Ja to po prostu...
No. Żeby to była parodia Piły i w tym stylu, to by był zajebisty film, ale wiesz, że to jest na poważnie wszystko. No. Szczególnie jak masz te... wiesz, w ogóle ten film nie chce być Piłą przede wszystkim. To jest podstawa. Tu jest nieważny morderca. Masz tak na chama wstawione te typowe sceny dla Piły, czyli musi być ta jakaś pułapka, że coś się dzieje i to nagle cię wyrywa z tego filmu. Masz tam taką, wiesz, parodię filmu z otwartych gliniarza, który rozwiązuje sprawę i nagle, o kurde, tutaj jakaś pułapka zżera człowieka, nie? Tu już skóra się odrywa, no, ręce
ale
pykają.
Ale nie potrzebujesz tego, nie? Jakby mógłbyś mieć po prostu film, gdzie, nie wiem, ktoś siedzi związany i dostaje kulkę w czoło i to tyle. I na jedno by wyszło.
Wyciąłbyś te sceny, dowiedzieliby się gdzieś z gazet, z czegoś, że znaleziono ciało, które jest tam. I tyle, nie? I nie potrzebujesz tego. No. Nie wiem, po co tutaj by ta Piła podczepiona. To tylu ludzi musiało szukać, nie? Którzy idą oglądać Piłę, a dostają Chrisa Rocka, który, kurwa...
No najlepsze jest to właśnie, że ja wiem, że cały cykl Piła, no nie ma najlepszej opinii i tam były filmy lepsze, gorsze i takie naprawdę bardzo złe, ale zawsze tam motywem przewodnim było to właśnie, ile ktoś jest w stanie zrobić, żeby ujść cało z życiem, nie? I bardzo często to polegało też na tym, że w trakcie tych ekstremalnych sytuacji, w której bohaterowie byli poddani tym różnym pułapkom, no wychodziły na wierzch jakieś tam ich mroczne sekrety, nie? Okazywało się, że ktoś kogoś tam zdradził, ktoś kogoś, nie wiem, zamordował czy coś i teraz ponosi jakieś tam konsekwencje tego, albo nie ponosi, to wtedy jest takie ironiczne, nie? Jak ten Hoffman, który tam się przez ileś filmów szlajał, nic mu nie było. To było ciekawe, nie? Jakby można nie lubić czy nie lubić tych filmów, ale to była jedna rzecz, którą się całkiem fajnie oglądało, jak ktoś, kto za nas zasłużył, nagle dostawał, wiesz, ucinało mu głowę albo coś. Albo były też te absurdalne sceny, jak, nie wiem, pamiętam otwarcie szóstki chyba, czy siódemki, które się zaczynało od tego, że było dwóch typów i przyciągali tą taką piłę i u góry była dziewczyna podwieszona i okazywało, i obaj się starali, zdaje się, wcześniej o względy tej dziewczyny i potem był taki motyw, gdzie ona zaczynała dopingować jednego z nich i ten drugi mówi, co to tak naprawdę, to naprawdę mnie zdradzałaś, coś takiego. W końcu panowie się umówili ją i zamordowało tą dziewczynę. I myślisz, no śmieszne, nie? Takie jedno zabawne. I generalnie piły nie bardzo nie lubiły kobiecych bohaterek, tam praktycznie wszystkie kończyły najgorzej. Jeśli ktoś by szukał jakiegoś takiego mizoginistycznego filmu czy serii, to jest najlepszy wybór. To tak swoją drogą. Ale no okej, okay, to były te takie rzeczy, które w Piłach zawsze były no, na pierwszym planie, nie? Te złe cechy charakteru, które wychodziły gdzieś tam na wierzch i albo gwarantowały komuś przeżycie, albo wręcz przeciwnie. Kurwa, tutaj nie ma nic z tego, absolutnie, nie? To masz po prostu parę naprawdę chujowych pułapek, które zawsze polegają na tym, że wyrywają palce, albo wyrywają język, albo coś takiego, albo wyrywają kończyny. Nawet zero finezji w tych pułapkach tutaj nie było absolutnie. Kiepsko nakręcone, kurwa, także nic nie wiadomo, o co chodzi. Przecież jak ta pierwsza pułapka jest z tym językiem, to ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Gdzie ten typ wisi, co go trzyma i tak dalej. I to jest doklejone tylko do tej durnej dramy, którą Chris Rock prowadzi i do tego procedurala Jezu. Naprawdę niskich lotów, który tutaj obserwujemy.
I w ogóle wyjaśnienie tej całej sprawy, że jak zobaczyłeś tego żółtego dzioba, to wiedziałeś, kto będzie odpowiedzialny za rzeczy, które się dzieją w filmie od pierwszej sceny. Nie, tutaj nie było żadnego wiesz, no, ukrywania tego, czy coś takiego. Nie, to była tak prosta fabuła, tak zbędna. O, matko, to tak
tym bardziej, że przez ten cały film wałkują, że patrz, tutaj policjant zastrzelił typa, a nie powinien. I to tak naprawdę była wina policji wtedy. I myślisz sobie, aha, no to wtedy stał na czele ten typ, ojciec głównego bohatera. No więc będzie ktoś komu ten, pewnie będzie winny ktoś komu ten jakoś tam zawinił. Więc pojawia się nagle typ znikąd i mówi, że jest młodym policjantem. No i myślisz sobie, kurwa, no... I wiesz, i gdyby ten film miał coś innego poza tym revealem, no to może jeszcze, wiesz, nie byłby problem, nie? Ale no nie ma niestety,
nic,
więc...
Nie ma nic, to jest... Mówię, to był tak stracony czas. Ja mówię, jakbym tego nie oglądał w kinie ze znajomymi, to bym umarł tam z nudów, naprawdę, bo to tak można się było pośmiać, nie? Bo ten film naprawdę ma te niezamierzone elementy, które no, bawią, nie? Ten właśnie Chris Rock z tą dziwną twarzą, taką napiętą, nie?
To było bardzo, i tym takim wysokim głosem, który też nie pasował
tak,
do tego
sprawy. Tym dziwnym głosem to wygląda jak parodia i masz te takie zbliżenia na przykład na jego twarz, nie? Tak bliskie, wiesz, nagle kamera tak najeżdża, fu.
No, i tak zaciśnięte zęby,
tak. Tak, tutaj, o nie, ktoś zginął, muszę iść to zbadać, kurwa, gdzieś ojca może spotkam, nie, tam ojciec czuli, kurwa, nie. To tak, to było, nie, to, ja, ale i tak polecam to zobaczyć, bo to jest jakieś doświadczenie dziwne, takiego chujowego kina, po którym każdy film się lepszy wydaje, nie, więc jak, co obejrzycie po tym, po spirali, będzie lepsze, więc... Więc spoko. To jest jakaś wartość dodania,
no,
nie?
No, to tak bonusowo, powiedzmy. Słuchajcie, no na tym będziemy kończyć. No, czekamy oczywiście na wspomniany dzisiaj Nightmare Valley, czekamy na Last Night in Soho, ale pewnie też parę innych filmów się tam gdzieś na po drodze pojawi, o których będzie okazja jeszcze pogadać. Jeśli macie jakieś propozycje odnośnie tego, co powinniśmy zobaczyć, na co powinniśmy iść do kina, to dawajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie mieć większą szansę, że będzie z tego materiał, no to wtedy w tipach. Natomiast no, zachęcamy was oczywiście także do dzielenia się swoimi opiniami o tych filmach, chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia, tym bardziej, że no, mówiliśmy dzisiaj o dosyć polaryzujących filmach, szczególnie o Malignant, który no, wywołuje skrajne opinie, albo się go kocha, albo nienawidzi. To jest piękne.
Bardzo dobrze. Ja się cieszę,
że takie filmy powinny powstawać jak najczęściej. No, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Tak jak wspomniałem, zachęcamy was do dzielenia się swoimi opiniami, zachęcamy was do wizyty w naszym sklepiku i do zadawania pytań. A tymczasem to idzie w środę, natomiast w piątek myślę, że się spotkamy ze mną i z Oskarem, znaczy wy się spotkacie ze mną i z Oskarem przy okazji omówienia jakichś newsów, bo ostatnio trochę się tego pojawiło i trzeba o tym pomówić. Natomiast w przyszłym tygodniu może znajdziemy czas wreszcie na Green Knighta, zobaczymy. No,
tak, Green Knight. I mogę zapowiedzieć, bo Adam powiedział, że chce z nami Castlevanię nagrać. Tak, było pytanie o Castlevanię, czy będzie odcinek? Będzie coś o Castlevanii. Czekajcie.
No, słuchajcie, właśnie mieliśmy swego czasu tą taką całkiem ładną serię materiałów, która powstała głównie z waszej inicjatywy. Wysyłaliście wtedy nam rozmaite propozycje w formie tipów. Nie wszystkie, co prawda, ale myślę, naprawdę dużą część tego udało się zrealizować, więc jeśli macie jakieś propozycje na ten temat, no to zachęcamy do sugerowania nam ich w ten właśnie sposób. No, a my tymczasem lecimy. Był ze mną oczywiście Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia. Dajcie zarobić tym filmom, znaczy Malina szczególnie, cokolwiek.
Idźcie na wcielenie.
No, idźcie na wcielenie.
Jak jesteście w tym momencie, to widzieliście wcielenie, bo nie chcielibyście...
To zachęcacie innych wtedy.
Tak, zachęcajcie innych.
A jeśli nie widzieliście i wam się to wszystko wydaje absurdalne, no to powiem tak, i tak warto to zobaczyć, nie? Nawet jeśli znacie fabułę po prostu w szczegółach, nie odda to i tak obejrzenia mimo wszystko.
Będziecie
tego.
Będziecie mogli za parę dobrych lat powiedzieć, że wy to widzieliście już na premierę, więc wiecie, no, że dokładnie. Piękne pojebaństwo.
No, jak już będzie wychodził Malignant 3 i będzie zrobił jakiś młody reżyser, no to tak, powiecie, że...
Powrót Gabriela będzie.
No, także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.